Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Lech Polakiewicz przy mikrofonie. Witam również panią Joannę, która realizuje dzisiejszą audycję oraz naszego gościa, doktora Błażeja Kmieciaka, bioetyka, socjologa, pedagoga specjalnego związanego z Instytutem Ordo Iuris. Serdecznie witamy.
Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Cieszę się, że kolejny raz mogę gościć w tej audycji, która myślę, że dla nas, jako dla rodziców i małżonków, ma naprawdę bardzo ważne znaczenie. Także bardzo się cieszę, że dzisiaj będziemy mogli porozmawiać o temacie, który w moich rozmowach też z rodzicami, z rodzinami, z małżonkami odgrywa bardzo ważne znaczenie.
Temat, który dzisiaj poruszamy, nie jest kontynuacją programu telewizyjnego, w którym również pan dr Błażej Kmieciak brał udział. Jest osobny, że tak powiem, brzmi choroba psychiczna w rodzinie. Czyli co rodzina, najbliższe otoczenie może w tej sytuacji zrobić, jeżeli ta choroba się pojawi u jednego z małżonków, u dzieci, u rodziców. Bo jest to na pewno krzyż, ale co jako ludzie możemy zrobić, by pomóc, że tak powiem, w tej trudnej sytuacji i tej osobie, i całej rodzinie nie pozwolić, że tak powiem, obniżyć lotów, tylko trzymać kierunek do Boga, żeby nie pozwolić się, powiedzmy, no, na jakieś tam problemy zawsze są, także nie dać się ponieść nerwom, tylko wykorzystać to do budowania dobra. Choroba psychiczna w rodzinie, dr Błażej Kmieciak, prosimy bardzo.
No właśnie, bo gdy mówimy o chorobie psychicznej, zapewne wiele z nas, wiele osób zastanawia się tak naprawdę, co to jest, tak? Gdy mówimy o chorobach serca, to zapewne wiemy, tutaj kardiolog będzie zastanawiał się nad, nie wiem, funkcjonowaniem komór, zestawek, nad tętnicami, gdy myślimy o chorobach, nie wiem, internistycznych jakichś, to tutaj zapalenie płuc od razu się pojawia, jakieś zapalenie gardła i tak dalej. Choroba psychiczna oczywiście kojarzy się nam zapewne z psychiatrią i bardzo dobrze. To jak się kojarzy nam psychiatria, to może za chwilkę też w dwóch słowach bym powiedział, bo to też jest bardzo ważny temat. Ale dlaczego to zagadnienie jest dzisiaj tak ważne? Dlaczego jest ono tak istotne? No, odpowiada nam tutaj statystyka. Według wyników badań, które pojawiły się kilka już lat temu, ale które z pewnością są badaniami, wynikami nadal aktualnymi, co czwarty z nas w Polsce ma albo będzie miał zaburzenia, będzie doświadczał jakichś zaburzeń psychicznych. To jest bardzo ważne zdanie, które teraz powiedziałem, dlatego że ono też ukazuje nam pewien szerszy kontekst tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Także kilka lat temu pojawiła się tak zwana Biała Księga Chorób Psychicznych, dokładnie dotyczyła ona schizofrenii. Polscy psychiatrzy opublikowali taki materiał, który zwracał uwagę, że w Polsce około 400-450 tysięcy osób może doświadczać schizofrenii. A więc pojawia się już kolejny zwrot, bo mieliśmy już, drodzy Państwo, chorobę psychiczną, potem powiedziałem zaburzenie psychiczne, a teraz z kolei użyłem zwrotu schizofrenia. A więc muszę pewne rzeczy na początku jakby wyjaśnić, przedstawić, byśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy, tak? Ponieważ domyślam się, że część z Państwa będzie chciała także zadzwonić. Tutaj chcę od razu zaznaczyć i zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jak tutaj nawet na stronach promujących dzisiejszą audycję widać, że jestem podpisany jako doktor, od razu chcę zaznaczyć i zwrócić uwagę na bardzo ważną kwestię. Nie jestem lekarzem. I ja mojej najmłodszej córce jeszcze tego nie potrafię wytłumaczyć, bo faktycznie jestem doktorem. No, jakoś tak wyszło, że udało mi się obronić doktorat. Natomiast nie jestem lekarzem. Jestem także pedagogiem specjalnym, a więc osobą, która zajmuje się szeroko rozumianymi niepełnosprawnościami, także zaburzeniami u dzieci, różnego rodzaju interwencjami kryzysowymi w sytuacji notabene kryzysu psychicznego, natomiast fakt, iż nie jestem lekarzem, spowoduje, iż być może na niektóre pytania państwa, choć będę się starał, nie będę mógł odpowiedzieć, na przykład w kwestii leków. Ponieważ gdy będziemy mówić też o chorobach psychicznych, o różnego rodzaju zaburzeniach psychicznych, mogą pojawić się pytania dotyczące farmakologii, dotyczące leczenia. Tutaj chcę zwrócić uwagę na to, że nie będę mógł wypowiedzieć się w kwestii lekarstw, w kwestii leczenia. To jest już domena lekarzy, ludzi, którzy zajmują się bezpośrednio procesem leczenia. Ja tą problematyką się nie zajmuję. Rzeczywiście zajmuję się interwencją kryzysową, sytuacjami takimi jak wsparcie w kryzysie psychicznym. Natomiast tą kwestię leków myślę, że możemy jakby zostawić lekarzom. Ja też powiem, do kogo ewentualnie kierować dane osoby w momencie, gdy pojawią się jakieś konkretne problemy. Ale po kolei. W tym roku obchodzimy bardzo ważną rocznicę. To jest mija 25 lat, od kiedy polski Sejm uchwalił ustawę o ochronie zdrowia psychicznego. To jest taki bardzo ważny dokument, który jakby ukształtował w Polsce pewien system wsparcia terapeutycznego dla ludzi właśnie w kryzysie psychicznym. Ale by ukształtować takie właśnie prawo, tego typu przepisy, trzeba było zdefiniować pewne pojęcie, tak? Co to oznacza? Oznacza to, że trzeba było zwrócić uwagę, czym jest choroba psychiczna, czym jest zaburzenie psychiczne i czym być może są jakieś inne niepełnosprawności. A więc po kolei. W Polsce ustawa o ochronie zdrowia psychicznego sformułowała właśnie takie trzy punkty. Po pierwsze, mówimy o chorobach psychicznych. I tutaj zapewne spotkacie się państwo z takimi z jednostkami, na przykład jak schizofrenia. Schizofrenia paranoidalna, schizofrenia w postaci jakichś zaburzeń katatonicznych, gdzie mamy jakieś zastygnięcia psychoruchowe, schizofrenia hebefreniczna i takie bardzo trudne sformułowania. Generalnie, by odpowiedzieć na to pytanie, czym jest schizofrenia, trzeba by stwierdzić, że jest to pewnego rodzaju choroba właśnie, która może mieć podłoże także biologiczne, która może mieć w zasadzie, my do końca nie wiemy, jakie są podłoża chorób psychicznych, o czym za chwilkę jeszcze powiem, ale generalnie schizofrenia jest tego typu zaburzeniem, w którym mamy pewne objawy tak zwane pozytywne i negatywne. Pozytywne są na przykład w postaci halucynacji, czyli pojawiają się pewne obrazy, których tak naprawdę nie ma. My jesteśmy przekonani natomiast, że one są. Pojawiają się jakieś urojenia, czyli fałszywe przekonania. My jesteśmy przekonani znowuż o tym, że są na przykład pewne treści, pewne zdania u innych osób, które na przykład dotyczą nas. Albo jesteśmy przekonani o tym, że jesteśmy wyznaczeni do jakiegoś super specjalnego zadania. To jest choroba psychiczna, która jest tak zwaną właśnie psychozą, która upośledza nasze funkcjonowanie społeczne. My nagle przestajemy mieć możliwość funkcjonowania z innymi osobami. Na przykład mogą się pojawić też tak zwane objawy negatywne. Czyli ja na przykład, nie wiem, aktywny w życiu rodzinnym, nagle także działający naukowo, nagle wpadam w jakiś paniczny lęk, w jakieś paniczne obawy, w jakiś paniczny strach, który upośledza znowuż moje umiejętności kontaktu z drugim człowiekiem. Tu mówimy o tak zwanych psychozach. Być może państwo czasem słyszeli coś takiego, że dzisiaj już nie ma chorób psychicznych i rzeczywiście, no, notabene dzisiaj rozmawialiśmy w telewizji Trwam o różnych standardach i fakt jest faktem, że międzynarodowe standardy medyczne w ogóle odeszły od zwrotu choroba psychiczna, między innymi dlatego, że w dyskusjach społecznych osoby chore psychicznie bardzo często rzeczywiście doświadczały pewnego wykluczenia, doświadczały czegoś, co nazywamy dzisiaj stygmatyzacją, pewnym naznaczeniem, a nawet dyskryminacją. I rzeczywiście w wypadku akurat tej grupy osób trudno nie zgodzić się z tymi poglądami, bo fakt nazwania kogoś chorym psychicznie natychmiast ustawia nas w pewnym nastawieniu do niego, tak? Że jest to ktoś potencjalnie na przykład, co nie jest prawdą, chcę zaznaczyć, niebezpieczny. I rzeczywiście dzisiaj coraz częściej mówimy o pewnych zakłóceniach i zaburzeniach psychicznych. W Polsce natomiast choroba psychiczna nadal jest używanym pojęciem, między innymi dlatego, że pozwala to z perspektywy prawnej na podjęcie pewnych interwencji prawnych, o których za chwilkę powiem. A więc mamy pierwszy punkt. Drugim punktem jest upośledzenie umysłowe. Część osób wolałoby nazywać tego typu zwrot niepełnosprawnością intelektualną, natomiast ja będę używać zwrotu, który jest w ustawie psychiatrycznej. Upośledzenie umysłowe jest pewnym zakłóceniem funkcjonowania intelektualnego człowieka, tak? Czyli na przykład ja, mając niespełna, 40 lat, funkcjonuje jak człowiek, który ma lat 10. Może to być spowodowane wieloma czynnikami, przede wszystkim okołoporodowymi. W trakcie narodzin mogło dojść do porażenia okołoporodowego. Wcześniej w życiu prenatalnym dziecko poczęte mogło mieć stwierdzone na przykład jakieś wady genetyczne. Także już w wyniku wypadku samochodowego, w wyniku na przykład jakiegoś wirusowego zapalenia mózgu, różnych uszkodzeń neurologicznych, mogło dojść do znowuż pewnego zakłócenia, zaburzenia funkcjonowania intelektualnego, które powoduje, że moje umiejętności rozeznawania, rozumienia, przyjmowania pewnych komunikatów i tak zachowania są nieadekwatne do mojego wieku z racji owych problemów intelektualnych. Ja pewnych rzeczy nie jestem w stanie zrozumieć. Mamy pewien poziom intelektualny, on jest mierzony pewną skalą przez psychologów. Pewną normą jest 100 punktów i pewne odchylenia plus 15, minus 15 świadczą właśnie o pewnej intelektualnej niepełnosprawności. Mamy także trzeci punkt i to są tak zwane inne zaburzenia psychiczne. I tutaj, drodzy Państwo, mamy de facto ogromny, ogromny wór. Ja tak nieładnie mówię wór, ale to jest pewnego rodzaju grupa, bardzo duża grupa zaburzeń, na przykład zaburzeń lękowych, różnych fobii, kiedy ja na przykład obawiam się określonych zwierząt, ale nie obawiam się na przykład tak jak, ja nie lubię różnych latających pszczół czy os, ale obawiam się w ten sposób, że w momencie, gdy pojawia się jakieś zwierzę, ja nagle doznaję pewnego osłupienia, pewnego zastygnięcia takiego psychoruchowego. Mogę mieć fobię na przykład przed przedmiotami pewnymi, przed przestrzenią albo przed na przykład określonymi ludźmi. Pamiętam wypowiedź bardzo zacnej, wspaniałej doktor psychiatry, pani doktor Wandy Pułtawskiej, która opowiadała w takiej książce Stare rachunki, to jest jej jedna z niewielu książek poświęconych de facto psychiatrii tak wprost, i opowiadała o jej fobii przed zwierzętami, a mówię tutaj przede wszystkim o psach. Ona, pamiętając rzeczywistość obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, pamiętając jak Niemcy szczuli więźniów, więźniarki psami, wilczurami, owczarkami niemieckimi. Ona, pamiętam, opisuje taki przykład, że przechodziła kiedyś w Krakowie obok jakiejś furtki i nagle wyskoczył pies. I ona doznała pewnego takiego właśnie osłupienia, tak? To jest pewnego rodzaju fobia, która może się pojawić. Mogą być także inne zaburzenia. To mogą być na przykład zaburzenia afektywne. I tutaj mamy przede wszystkim depresję. Depresja jest nazywana chorobą psychiczną i tutaj mamy tak naprawdę wśród psychiatrów polskich mamy pewien podział. Tak naprawdę zależy wszystko od tego, jak głęboki poziom ma owa depresja, bo z jednej strony może to być po prostu zaburzenie po prostu, w tym sensie, że na przykład tak zwane sezonowe zaburzenie nastroju, na przykład społeczności północy, Norwegowie, Szwedzi, bardzo często przeżywają tego typu zaburzenia nastroju z racji na przykład bardzo małej ilości światła, słońca, jakie w pewnych okresach roku oni doświadczają i rzeczywiście w wyniku tego doświadczają obniżenia nastroju. Czasami mówimy o tak zwanej dystymii. Możemy mówić także o depresji klinicznej, a więc o sytuacji, gdzie człowiek doznaje długotrwałego smutku, na przykład problemów z jedzeniem, problemów ze spaniem. To może być z jednej strony niechęć do jedzenia, ale z drugiej strony może to być taka nadaktywność, jeżeli chodzi o jedzenie, podobnie ze spaniem. Tutaj są pewne kryteria diagnostyczne, tutaj nie będę już wnikać w tego typu kwestie, ale rzeczywiście jest pewne grono, na przykład nagła utrata zainteresowania, zupełnie niespodziewana. To musi utrzymywać się przez pewien okres czasu, pewna ilość objawów, byśmy mogli stwierdzić, że rzeczywiście występuje u kogoś depresja. I może być też coś takiego, co w psychiatrii określamy mianem tak zwanej głębokiej depresji i tu mogą pojawić się także objawy tak zwane psychotyczne, czyli objawy psychozy, gdzie mamy na przykład człowieka, który doświadcza depresji, jednocześnie doświadcza jakichś nierealnych pewnych stanów, pewnych na przykład impulsów, pewnych spostrzeżeń, pewnych chęci, tendencji i woli działania, na przykład doświadcza myśli samobójczych, myśli tak zwanych rezygnacyjnych. I tu mówimy rzeczywiście o pewnym stanie depresyjnym, który przyrównujemy już do stanu choroby psychicznej. Mamy także inne zaburzenia, bardzo znane zaburzenia, na przykład dzisiaj nie mogę o tym nie wspomnieć, bo wiem, że wszyscy pamiętamy o rocznicy śmierci wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II. Natomiast dzisiaj jest także Międzynarodowy Dzień Solidarności z osobami z autyzmem. Autyzm nie jest chorobą psychiczną, jest zaburzeniem rozwojowym, jest zaburzeniem rozwoju człowieka, którego dokładnej takiej przyczyny, tak zwanej etiopatogenezy, czyli przyczyny pojawienia się, my nie znamy. Są różne koncepcje tego dotyczące. Mamy różne też podejścia terapeutyczne w tej kwestii, od podejść takich opartych na diecie, po niektórzy uważają farmakologiczne działania, skończywszy na psychoterapii behawioralnej, o charakterze głównie behawioralnym takim podejściu. Natomiast autyzm jest rzeczywiście zaburzeniem postrzegania rzeczywistości z perspektywy chociażby bodźców. Osoba z autyzmem, dziecko na przykład z autyzmem rozpoznanym we wczesnym dzieciństwie, na przykład doświadcza czegoś takiego jak szum pewien, który jest towarzyszący, ma problemy w okazywaniu uczuć, w doświadczeniu empatii. Przede wszystkim jest osobą, u której bodźce zupełnie inaczej reagują niż u nas. Czyli na przykład ja dzisiaj jechałem do Torunia pociągiem i w wagonie, w którym byłem, był wars. I było czuć obiady, które są szykowane, zresztą bardzo ładne zapachy. Na przykład u osoby z autyzmem mógłby pojawić się w tym momencie krzyk. Nie dlatego, że jest zła, niedobra czy agresywna, naprawdę nie dlatego, tylko dlatego, że u niej receptory i bodźce zupełnie inaczej funkcjonują. W pewnym momencie pojawia się na przykład nadaktywność, nadreaktywność na pewne bodźce i na przykład jakiś szum, dźwięk na zewnątrz albo światło wywołuje de facto u tego dziecka albo u osoby już dorosłej na przykład de facto ból albo silny lęk, silny napad lęku. Kolejne zaburzenia to na przykład zaburzenia nerwicowe, czyli na przykład zespół obsesyjno-kompulsywny. Bardzo często możemy spotkać tego typu zachowanie, kiedy człowiek odczuwa tak silne napięcie, że może na przykład zlikwidować to napięcie dopiero w momencie, w którym wykona pewne czynności. Ma na przykład, zresztą w autyzmie też to mamy, tak zwane stereotypy, stereotypie, ale nie stereotypy rozumiane takie, że nie wiem, mężczyźni w okularach są inteligentni, bo pewnie nie wszyscy mężczyźni w okularach są inteligentni, tak? To możemy powiedzieć, że to jest pewien stereotyp mężczyzny w okularach. Natomiast możemy tu mówić o tak zwanych stereotypowych zachowaniach, gdzie musi wykonać dana osoba pewne czynności, na przykład myje zęby w określonej konstelacji, na przykład 10 razy w prawo, 12 razy w lewo, ponieważ jeżeli się pomyli, to u niej poziom obawy, lęku będzie w tym momencie taki, że dojdzie na przykład do jakiegoś też wybuchu, do pewnej obawy i konieczności tak naprawdę zlikwidowania tego napięcia, tego lęku poprzez kolejne tego typu zachowania. I ostatni element, o którym chciałem wspomnieć z tych zaburzeń, to są zaburzenia w postaci uzależnień. I tych zaburzeń tak zwanych związanych z zależnością mamy coraz więcej, bo to już nie jest tylko alkohol i narkotyki, o których myślę, że każdy z nas słyszał, ale to jest coraz bardziej popularna problematyka hazardu. To jest kwestia dotycząca tak zwanych uzależnień behawioralnych, czyli związanych z zachowaniem, czyli uzależnienie od zakupów, uzależnienie od seksu i bardzo poważne zaburzenie obecnie, także dostrzeżone, co ważne w dzisiejszych czasach, że akurat to dostrzeżono przez Światową Organizację Zdrowia. To jest zaburzenie w postaci uzależnienia od pornografii. To jest ogromny problem, przed którym de facto my dzisiaj stoimy, bo do końca nie wiemy, jak młode społeczeństwo będzie dalej reagować na tego typu kwestie, tak? A więc tutaj, jak sami Państwo widzicie, mamy bardzo dużo różnorodnych zaburzeń, które są diagnozowane de facto dwuetapowo. Po pierwsze mamy psychologów, a więc osoby, które nie są lekarzami, które jakby diagnozują pewne problemy natury psychicznej, tak? I na etapie badania psychologicznego opartego na wywiadzie, na rozmowie, na obserwacji też, ale także przede wszystkim na pewnych miarodajnych testach, analizują tak naprawdę zachowanie i funkcjonowanie danego człowieka. Może pojawić się konieczność konsultacji następnie z psychiatrą, z lekarzem, który bada tak naprawdę, czy u danego człowieka występuje na przykład zaburzenie w postaci choroby psychicznej. Bo rzeczywiście w tym wypadku istnieje konieczność włączenia leków, takich leków jak leki przeciwpsychotyczne, czyli te leki, które powstrzymają nam na przykład halucynacje, albo leków stabilizujących na przykład nasz nastrój, czyli wyrównujących na przykład w sytuacji pojawienia się głębokiej depresji. Rzeczywiście istnieje bardzo często taka kooperatywa, byśmy powiedzieli, psychoterapeutów, którzy rozmawiają, analizują pewien problem, bo pamiętajmy też o jednej rzeczy, zaburzenia psychiczne w postaci na przykład też zaburzeń osobowości, o których nie wspomniałem, czyli pewnych utrwalonych, niewłaściwych działaniach, pewnych wzorcach postępowania, na przykład wynikających z wychowywania się w bardzo takim restrykcyjnym, bardzo surowym na przykład środowisku, może to być z tym związane, choć nie musi, ale może rzeczywiście, to wymaga nie tylko na przykład, nie wiem, czasami być może wsparcie, jeżeli lekarz tak uzna, na przykład lekkimi lekami stabilizującymi pewny nastrój, pewne zachowania, ale pamiętajmy, że my w terapii musimy dotrzeć do źródła, do problemu, w którym pojawia się to cierpienie. Ten pewien krzyk duszy, bo pamiętajmy też o jednej rzeczy, słowo psychę, i o tym nie możemy zapomnieć, oznacza po prostu duszę człowieka. W historii w ogóle psychiatrii i medycyny osoby, które doświadczały różnych zaburzeń psychicznych, zawsze uznawane były za osoby wyjątkowe. Raz były traktowane gorzej, raz lepiej, to tak mówiąc ogólnikowo. Natomiast na przykład w starożytnym Egipcie uznawano, że osoby chore psychicznie, wtedy tak tego nie nazywano, mają specjalny, jakby taki można powiedzieć, most, pewne połączenie z bogami, że oni widzą i słyszą więcej, jak potem powie już w XX wieku wybitny polski psychiatra Antoni Kępiński, profesor Kępiński. W wiekach średnich, ale także jeszcze w XVIII wieku, osoby chore psychicznie były przede wszystkim izolowane, a de facto były więzione. Na przykład wśród kalwinów amerykańskich uznawano, że choroba psychiczna jest de facto pewnego rodzaju, nazwijmy to, ujawnieniem się działań demona. I uznawano, że terapia powinna polegać na przykład na ośmieszaniu ludzi chorych psychicznie, bo w ten sposób możemy tego demona niejako z nich wyrzucić. W XVIII i w XIX wieku spotykaliśmy coś takiego jak wieże wariatów. Przepraszam za to sformułowanie, nie cierpię go i zawsze zwracam uwagę. Natomiast no, pewnych historycznych elementów nie możemy tutaj zmieniać. Rzeczywiście były to tak zwane wieże wariatów, gdzie terapia polegała de facto na przykuciu osoby szalonej do ściany za pomocą łańcuchów. Dopiero w XIX wieku zwrócona została uwaga na to, że mamy do czynienia przede wszystkim z człowiekiem. Z człowiekiem, który cierpi. Z człowiekiem, którego boli. Boli go właśnie, byśmy powiedzieli, dusza, jego sfera emocjonalna, jak być może chcą inni. Natomiast do tej sfery duchowej i tak, drodzy Państwo, dojdziemy, ale to może za chwilkę, gdzie ta osoba wymaga konkretnego wsparcia, konkretnej rozmowy, konkretnej pomocy. I tu rzeczywiście pojawia się rozwój w XIX wieku psychiatrii, podział na chorobę psychiczną i upośledzenie umysłowe, ponieważ to są dwie różne rzeczywistości. Rozwój medycyny sprawił, że mamy dzisiaj do czynienia także z tą rzeczywistością innych zaburzeń psychicznych. I rzeczywiście w ogóle psychiatria charakteryzuje się też, drodzy Państwo, tym, że ona z jednej strony nas fascynuje, a z drugiej strony wzbudza lęk. Dlaczego? No tutaj zacytuję wybitnego polskiego psychiatrę zmarłego 2,5 roku temu, profesora Purzyńskiego, który zwrócił uwagę na to, że psychiatria jest de facto nadal pewną niewiadomą, ponieważ my dotykamy pewnej rzeczywistości, której de facto nie widzimy. My mamy ogromną wiedzę, na przykład psychiatrzy zorientowani biologicznie potrafią oznaczyć pewne rzeczy, potrafią zwrócić uwagę też na przykład neuropatologię czy neurobiologię mózgu, pokazując pewne obszary na przykład w mózgu osoby ze schizofrenią, które inaczej funkcjonują niż u osoby bez schizofrenii, tak? Natomiast my nadal nie wiemy, jaki tutaj jest element na przykład genetyki, bo to, że tutaj doskonałe są badania bliźniąt jednojajowych, to, że jeden chłopiec ma schizofrenię paranoidalną albo młody mężczyzna, wcale nie oznacza, że drugi będzie również miał tą schizofrenię paranoidalną. Tutaj raczej zwracamy uwagę na ten komponent biopsychospołeczny, czyli mamy pewne wyposażenie biologiczne, być może są pewne geny, które nas mogą predestynować do pewnych rzeczy, ale one nie są pewnego rodzaju wyrokiem. To, że moja babcia, moja ciocia na przykład doświadczały depresji, wcale nie oznacza, że ja, który na przykład funkcjonuje w dobrze funkcjonującym małżeństwie, że będę miał również depresję. Tutaj mamy też ten czynnik psychologiczny, a więc to, jak byłem wychowany, a więc społeczny, w postaci na przykład wyzwalaczy, tak? Czyli wyzwalaczy w postaci na przykład sytuacji stresogennych. Znam taki przypadek pewnego mężczyzny, u którego wystąpiły tak naprawdę w wieku prawie 40 lat pierwsze objawy choroby psychicznej i co ciekawe, bardzo długo starał się o dziecko razem z żoną. Oni bardzo pragnęli tego dziecka i w momencie, w którym zbliżała się już rzeczywiście poród, zbliżał się poród, u niego pojawiły się rzeczywiście pierwsze bardzo niepokojące objawy. ten pewien stres być może to jest pewnego rodzaju tutaj oczywiście spekulacja, ten stres być może wywołał u niego pewnego rodzaju takie napięcie, które doprowadziło do tego typu stanu. Powoli zmierzając do końca tego wprowadzenia, zwrócę też uwagę na to, że w Polsce mamy możliwość leczenia bez zgody. Czasami jest to konieczne. To nie jest, od razu chcę podkreślić, dzisiaj jakaś forma łamania praw człowieka, tylko jest to bardzo kontrolowana procedura sądowa umieszczenia w szpitalu osoby, która na przykład zagraża sobie lub innym. Myślę, że w trakcie rozmów telefonicznych wyjdzie nam ten temat, podobnie jak temat ubezwłasnowolnienia, z którym jest też bardzo dużo mitów, o których chciałbym dzisiaj być może z Państwem też porozmawiać. I ostatni, ale nie nieistotny element. I tutaj nawiążę właśnie do śmierci Jana Pawła II. Jan Paweł II kiedyś w przemówieniu dla polskich psychiatrów, którzy przyjechali na pielgrzymkę do Watykanu, powiedział coś takiego, że psychiatra jest lekarzem, który schodzi głębiej. Schodzi on bowiem do rzeczywistości duchowej człowieka, bo nie ma możliwości oddzielenia sfery emocjonalnej, sfery psychicznej od sfery fizycznej. Myślę, że to jest dla nas zrozumiałe, jak mamy grypę, to nie mamy ochoty grać w tenisa, prawda? Bo po prostu nawet nie chodzi o to, że nas mięśnie bolą, ale ja nie mam ochoty iść na kort, żeby teraz grać w tenisa. Ale sfery psychicznej nie możemy, drodzy Państwo, oddzielić od sfery duchowej. To znaczy od mojego pytania o mnie samego, od pytania dotyczącego mojej osoby jako bytu, jako człowieka. I rzeczywiście Jan Paweł II też zwrócił uwagę na to, że cierpienie psychiczne człowieka jest de facto cierpieniem jego duszy. Jego pytania tak naprawdę o jego samą osobę jako taką. Pytania, które zadaje sam sobie, kim jestem, jaki jestem, tak? Dlaczego cierpię? Dlaczego mnie boli, chociaż ja nie widzę tej choroby? Dlaczego człowiek, który doświadcza depresji, ktoś powiedział kiedyś, że depresja jest nowotworem duszy. I to jest bardzo dobre porównanie. Ponieważ my tego oczywiście nie widzimy, my nie możemy wyciąć tego nowotworu, ale jednocześnie ten ból promieniuje. I ta rzeczywistość duchowa jest dzisiaj w medycynie bardzo mocno podkreślana, nawet w definicji zdrowia, bo pamiętajmy, że zdrowie to jest także nasz dobrostan duchowy, nie tylko brak choroby. I w rzeczywistości choroby psychicznej my to bardzo mocno widzimy.
Ale co może zrobić przede wszystkim najbliższa rodzina jako wspólnota najbliższa tej osobie chorej? W jaki sposób może pomóc, udzielić wsparcia, pokierować? Coś tutaj na ten temat prosiłbym.
Pierwsza rzecz to jest przede wszystkim być obecnym. To jest przede wszystkim obecność przy drugiej osobie. Oczywiście mamy tutaj bardzo różne zaburzenia. Możemy zwrócić uwagę na schizofrenię czy na depresję, takie byśmy powiedzieli najbardziej znane jednostki chorobowe, jeżeli chodzi o zaburzenia psychiczne, choć myślimy tutaj też o innych. Ale po pierwsze jest to obecność. Jest to obecność, jest to udzielenie wsparcia, jest to powiedzenie jestem z tobą, chcę być z tobą, chcę być dla ciebie oparciem. Może być sytuacja taka, że dana osoba powie, nie, ja nie chcę, ja tego nie potrzebuję, nie mam ochoty. To nie chcę, nie potrzebuję, nie ma ochoty może wynika z jednej strony dlatego, że dana osoba tego nie potrzebuje, bo po prostu chce być sama, ale może też wynikać z tego, że rozwija się dalej choroba. Możemy dojść do sytuacji takiej, kiedy przede wszystkim potrzebujemy pomocy. I tutaj bardzo ważne jest to, żeby rodzina w pierwszym rzędzie sama też skorzystała, jeżeli nawet jej bliska osoba nie chce, żeby skorzystała z pomocy psychologa, ale też być może z pomocy psychiatry. Dlaczego? Dlatego, że konieczne jest spojrzenie osoby z zewnątrz, osoby być może nawet obcej, która nazwie pewien problem. Ona określi go i go zdefiniuje, a jednocześnie pomoże nam, byśmy wiedzieli, jak reagować na ten problem. Bo możemy zareagować w taki sposób, że tą osobę w pewnym momencie będziemy musieli na przykład w pewnym momencie zostawić, ale nie osobowo, fizycznie, tylko powiedzieć, w takim razie jest to twoja decyzja. Na przykład ktoś ma... To widzimy na przykład w uzależnieniu, choć to jest troszeczkę inny problem, ale może być też sytuacja taka, że ktoś nie chce się leczyć. I w pewnym momencie, jeżeli nie chce się leczyć, to w pewnym momencie musimy powiedzieć stop. My także mamy prawo i obowiązek chronić na przykład naszą godność i godność i bezpieczeństwo naszych dzieci. Podobnie może być sytuacja wyglądać z osobą, która na przykład nie chce się leczyć, a na przykład ma poważne zaburzenia psychiczne. Tutaj chcę być bardzo dobrze zrozumianym. Nie chodzi mi teraz o jakieś twarde zostawienie tego człowieka, kolokwialnie mówiąc, na lodzie. Nie. Ale chodzi o to, że my w miłości też musimy postawić pewne odpowiedzialne granice, tak? To jest to, o czym mówimy, też kochać, ale też wymagać dla dobra tej osoby, bo być może choroba upośledza jej tą ocenę. I w końcu może się zdarzyć też sytuacja taka, to są najtrudniejsze sytuacje, gdzie członek rodziny jest agresywny. Ale znowuż podkreślam, agresywny nie dlatego, że jest zły, niedobry, że nie wiem, stosuje przemoc w rodzinie, czy coś takiego, tak? Nie lubię tego zwrotu, mam ku temu pewne powody, bo uważam, że jest ono po prostu nieprawdziwe, mówię o zwrocie przemoc w rodzinie, ale już ustalmy, że jest coś takiego, załóżmy, tak? Że on używa jakiejś przemocy. I tu podkreślam, tu jest konieczne albo wezwanie natychmiast karetki pogotowia, która zawiezie osobę agresywną albo autoagresywną, czyli agresywną dla siebie, do szpitala i będzie wdrożona procedura sądowa, czyli będzie wezwany sędzia, potem biegły psychiatra i rozpocznie się prawdopodobnie leczenie bez zgody. Jeżeli będą pytania w tym temacie, to ja oczywiście na spokojnie mogę to wytłumaczyć. Albo będzie konieczność taka, że ta osoba będzie miała założoną de facto sprawę w sądzie, ale znowuż nie dlatego, że popełniła przestępstwo, tylko dlatego, że trzeba ją, jak powiedział taki szwedzki psychiatra Belin, zabezpieczyć przed nią samą. Trzeba powstrzymać pewne destruktywne objawy obłędu, jak on stwierdził, ponieważ ta osoba nie jest krytyczna. Choroba psychiczna, o czym nie powiedziałem, a to jest bardzo ważne, ona zakłóca krytyczną ocenę mojej osoby. Człowiek chory psychicznie nie powie, tak, jestem chory psychicznie, jeżeli doświadcza tych chorób, bardzo często będzie to negował. Będzie mówił, że nie, ja jestem zdrowy, to wy jesteście chorzy, to wy macie problem, ja jestem zdrowy. I bardzo często może być sytuacja taka, że pomimo całkowicie irracjonalnego zachowania tego człowieka, ten człowiek będzie mówił, nie, to jest wasz problem, ja to widzę przecież.
No i chodzi o zabezpieczenie też jakiegoś dobrostanu swojej rodziny.
Tak.
Są dzieci, są osoby dorosłe. Jeżeli to jest zagrożenie, nie tylko, że jakieś zaburzenie pewnego porządku, czy jakiś bałagan, że trzeba coś posprzątać, coś zamieść, bo coś jest potłuczone na przykład, czy rozlane, ale jeżeli jest właśnie jakaś agresja, która może bardzo źle się skończyć, bo ktoś chwyta za jakieś narzędzia, prawda, który może zrobić szkodę drugiemu członkowi rodziny i wtedy trzeba wezwać koniecznie tą pomoc.
Tak, tutaj chcę zwrócić uwagę też na to, że tu wzywamy właśnie nie tyle policję, bo to nie chodzi o to, że ta osoba chce popełnić przestępstwo, bo jest zła i niedobra, tylko wzywamy karetkę pogotowia. Być może czasami policja może się też pojawić i tutaj nie ma co tego ukrywać po to, by na przykład zabezpieczyć, bo na przykład ktoś w psychozie jest przekonany, że musi na przykład dokonać jakiejś czynności po to, żeby na przykład zbawić świat. Tego typu sytuacje w ogóle agresji osób chorych psychicznie, to nie jest, tutaj chcę właśnie odmitologizować troszeczkę chorobę psychiczną. To nie jest sytuacja, która jest sytuacją permanentną i stałą. Rzeczywiście pojawiają się zachowania czasami agresywne, zwłaszcza wtedy, gdy człowiek doświadcza czynnych, bardzo, można powiedzieć, rozbudowanych objawów psychozy i nie chce się leczyć. I rzeczywiście tutaj bardzo często w ogóle ta agresja, proszę Państwa, kiedyś taki niemiecki psychiatra Kerperin powiedział, że lęk i agresja to są dwie strony, ale tego samego płaszcza. Gdy ktoś na przykład odczuwa lęk, bo wie, że będzie zawieziony do szpitala bez zgody, to on nagle się pobudza i jest agresywny. Ale znowuż nie dlatego, że jest zły, tylko dlatego, że on się boi. On doświadcza takiego lęku, albo na przykład u osób z zaburzeniami czasami poziom frustracji jest już tak duży, to Dollard i Miller, tacy amerykańscy psychiatrzy, psychologowie skonstruowali taką koncepcję frustracji i agresji, że my na pewnym poziomie doświadczamy takiego poziomu frustracji, że musimy zareagować agresją wobec innych albo wobec siebie. Na przykład dlaczego niektórzy obgryzają paznokcie? To jest pewnego rodzaju forma autoagresji. Dlatego, że ich poziom znerwicowania, frustracji jest taki, że oni zmniejszają ten poziom nerwowości, pewnego lęku, właśnie dokonując tej czynności, tak? To jest pewien nawyk? Tak, jest to pewien nawyk, który powoduje u nich obniżenie się tego poziomu lęku. To zabezpieczenie, o którym była mowa, ono może być w postaci rzeczywiście takiego fizycznego zabezpieczenia, skierowania do szpitala. I czasami, drodzy Państwo, naprawdę jest to konieczne. To jest bardzo trudne, bo tego nikt nie chce. uwierzcie mi, drodzy Państwo, to nie jest tak, że przyjeżdża, tak jak na amerykańskich nieprawdziwych obecnie naprawdę filmach, taka ekipa sanitariuszy, która jedyne o czym myśli, to żeby wsadzić kogoś do szpitala psychiatrycznego. Nie, dzisiaj rzeczywistość psychiatryczna jest zupełnie inna. To jest rzeczywistość medyczna. Nikt nie chce stosować siły wobec pacjenta, ale czasami jest to konieczne. Natomiast może być też inna sytuacja, która myślę, że wyjdzie przy telefonach. To jest konieczność ubezwłasnowolnienia danego pacjenta, danego człowieka. Przykład: osoba z zaburzeniami maniakalnymi, maniakalno-depresyjnymi, zaburzeniami afektywnymi, tak zwanymi dwubiegunowymi, czyli mania i depresja. W fazie manii może na przykład zakupić 7 telefonów w miesiącu. I ona chce to zrobić, bo ona uważa, że to jest super, ten mi się nie podoba, zmieniam, tak? Bierze 5 kredytów i tak dalej. I ten stan maniakalny doprowadza rodzinę do ruiny. I tutaj ubezwłasnowolnienie, które przez wiele osób dzisiaj jest bardzo krytykowane jako naruszenie fundamentalnych praw człowieka. Tutaj de facto jest działaniem w stronę owych praw tego człowieka, ponieważ jeżeli my nie zabezpieczymy go prawnie, jego i jego rodziny, to w bardzo krótkim czasie z powodu owej choroby, zaburzenia, on doprowadzi do ruiny całą rodzinę. Pamiętam przypadek człowieka, który był bardzo bogatym biznesmenem. I proszę sobie wyobrazić, że akurat on wpadł w nauk hazardu. On notorycznie grał cały czas. I wielka fortuna, jaką miał z rodziną, prawie zniknęła. I dopiero to się zatrzymało w momencie, kiedy żona skierowała sprawę do sądu po to, żeby zabezpieczyć finanse jej męża także i jej dzieci.
Także to jest czasami konieczność, a nie jest to jakieś nadużywanie, bo to nie jest film, tylko to jest rzeczywistość. Trudna rzeczywistość, która no niekiedy istnieje w rodzinach.
Tutaj mamy też jeszcze jeden kontekst, o którym chciałbym powiedzieć, bo mówimy tutaj o osobach dorosłych, o tym zabezpieczeniu, ale może być, drodzy Państwo, też sytuacja taka, bardzo trudna, która zwraca uwagę na konieczność skierowania dziecka do szpitala psychiatrycznego. Ja przez 8 lat pracowałem też w oddziałach psychiatrii dziecięco-młodzieżowej i to jest rzeczywiście pewnego rodzaju zjawisko, pewnego rodzaju sytuacja, która jest bardzo trudna do porównania, bo mówimy też o dzieciach, które doświadczają różnych traum, doświadczają bardzo silnych lęków, doświadczają na przykład zachowań agresywnych w przebiegu, na przykład autyzmu, o czym rozmawialiśmy, czy na przykład są to dzieci, które są na przykład ofiarami jakichś działań, które były złe po prostu, prawda? Natomiast są też to dzieci, które na przykład nie radzą sobie z własnymi emocjami. Mamy dzisiaj epidemię samobójstw. I epidemia ta polega przede wszystkim na tym, że zachowania samobójcze młodzieży są coraz młodsze. Młodzież jest coraz młodsza, jeżeli chodzi o tego typu zachowania. I tutaj może się pojawić także tego typu sytuacja. Ja pamiętam takiego chłopca, który trafił do nas do szpitala na oddział, dlatego że miał myśli samobójcze i powiedział do taty: tata, ja muszę się położyć, ja muszę, nie? I on akurat miał lat skończonych 16, a więc też podejmował decyzję razem z tatą. I pamiętam, rodzice byli niestety po rozwodzie. 2 dni później przyszła mama i mówi: nie będzie z wariatami leżał. To cytat, przepraszam, jak powiedziałem, nie lubię tego zwrotu, ale tutaj musiałem zacytować to w sposób mocny. I ten chłopiec powiedział, bo akurat 16-letnie dzieci mogą współdecydować o swoim losie, jeżeli chodzi o szpital, o medycynę. On razem z tatą zdecydował, że zostaje. Ale to jest na przykład sytuacja, rzeczywistość osób z anoreksją, a więc bardzo poważnymi zaburzeniami odżywiania, które też nie są chorobą psychiczną. Ale jeżeli mamy 13-14-letnią dziewczynę, która waży na granicy już przeżywalności, że się tak troszeczkę niestylistycznie wyrażę, i ona mówi: ale tato, jeszcze 5 kilo. 5 kilo i będzie dobrze, naprawdę. Istnieje konieczność skierowania jej do szpitala. I ja mówię to też, to są bardzo trudne słowa, bo mam tego świadomość. Kiedyś odwoziłem do szpitala pewną bardzo blisko mi młodą osobę, którą bardzo kocham, z mojej rodziny. I mam świadomość tego, jak to jest, przepraszam za wyrażenie, zostawić w szpitalu psychiatrycznym kogoś, kto mówi: ale ja nie chcę tu być. Naprawdę mam tego, drodzy Państwo, świadomość, nie tylko jako osoba pracująca w szpitalu, ale też jako osoba bliska komuś choremu psychicznie. Ale wiem też, że gdybyśmy wtedy tego nie zrobili, ta osoba zrobiłaby sobie krzywdę. I z racji miłości, z racji naprawdę logicznie pojmowanego bezpieczeństwa tej osoby, musieliśmy to zrobić, bo istniała po prostu taka konieczność.
To może tyle tytułem wprowadzenia. Dziękuję bardzo. Doktor Błażej Kmieciak jest naszym gościem. Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami na Facebooku, na stronie Audycje dla Małżonków i Rodziców. Jest już 5-6 tysięcy odbiorców, widzę. I telefonicznie dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Cóż my wiemy o sobie, gdy tak idziemy drogą, zaspieszeni i każdy w swoją stronę, a tam może wśród nocy ktoś przyzywa pomocy, czyjeś serce gdzieś w tłumie zagubione. Na pomoc, na ratunek człowiekowi. Czy słyszysz, ktoś woła SOS, SOS? Na pomoc zgubionemu w samym sobie. Na pomoc, na ratunek SOS. Tak niewiele potrzeba, może tylko uśmiechu, może słowa jednego przyjaznego, więc się pospiesz, nie zwlekaj, niech na próżno nie czeka, nadaremno nie wzywa ciebie ktoś. Na pomoc, na ratunek człowiekowi. Czy słyszysz, ktoś woła SOS, SOS? Na pomoc zgubionemu w samym sobie. Na pomoc, na ratunek SOS. Cię proszę, mój Boże, byś mi serce otworzył, tak szeroko, szeroko, aż bez granic. Daj mi wolność i ciszę, żebym mogła usłyszeć i pospieszyć na każde zawołanie. Na pomoc, na ratunek człowiekowi. Czy słyszysz, ktoś woła SOS, SOS? Na pomoc zgubionemu w samym sobie. Na pomoc, na ratunek SOS. Na pomoc, na ratunek człowiekowi. Czy słyszysz, ktoś woła SOS, SOS? Na pomoc zgubionemu w samym sobie. Na pomoc, na ratunek SOS.
Radio Maria, 22:25, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiaj mówimy o chorobie psychicznej w rodzinie. Naszym gościem jest dr Błażej Kmieciak. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Waldemar z Świętokrzyskiego.
Witamy, panie
Waldemarze. Takie pytanie do gościa. Swego czasu miałem, bo dawno, no taką sytuację, że zetknąłem się ze schizofrenią. I to znaczy, to było w okresie studiów, ale oczywiście nie jestem po medycznych. Chodzi mi o to, kiedyś, przynajmniej w psychiatrii, w podręczniku takim do psychiatrii profesora Bilkiewicza, jednak dzielono schizofrenię. Najbardziej intensywny przebieg tej choroby określano jako schizofrenię prostą. I moje pytanie jest takie, czy w tej chwili też jest schizofrenia jakoś dzielona? A jeszcze, jeśli idzie o tę schizofrenię prostą, wówczas to były tak podawane objawy, dosyć takie dramatyczne. To znaczy, często ci ludzie, przynajmniej na początku schizofrenii, młodzi na przykład ludzie, przejawiali niezwykłą inteligencję. To znaczy, na przykład znam przypadek studenta medycyny, który w ciągu roku zawsze robił dwa, ale ostatecznie wyskoczył przez okno. Ale między innymi jednym z takich objawów schizofrenii tej przynajmniej prostej, tak zwanej prostej, to był nagłe załamanie linii życiowej. To znaczy, no, choćby człowiek był, powiedzmy, bardzo rzetelny, że tak powiem, wierzącym katolikiem, nagle robił kompletny zwrot, albo kompletnie przestawał, był niewierzącym, albo przechodził na zupełnie przeciwne, że tak powiem, wierze katolickiej, rejony wiary. No i szereg tam innych, ale ta taka nagła zmiana była, znaczy zwracała uwagę. Oczywiście też poza tym, że ci ludzie, ja miałem okazję poznać parę osób leczących się na ten sposób, oni byli właściwie genialni. Wiedza, jeśli idzie o erudycję w ogóle, no po prostu nieprawdopodobne. Z tym, że to się szybko kończyło. Naturalnie najlepsi w tych nazewnictwie to chyba byli Rosjanie, którzy wymyślili schizofrenię bezobjawową, tak, po to, by izolować ludzi. No, ale w tamtych warunkach wszystko jest możliwe. Nawiasem mówiąc, u nas w Polsce współcześnie, jak się okazuje, też dużo rzeczy jest możliwe. Ale nie chcę, panie doktorze, chodzi mi, jest dzielona jakoś schizofrenia i najistotniejsze objawy, znaczy według, czy one są w ogóle, czy jest ich bez liku, czy jednak są pewne charakterystyczne? To takie miałbym pytanie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Waldemarze.
Panie Waldku, ja powiem tak, tą wiedzę, którą przedstawię teraz z zakresu psychopatologii, ja oczywiście będę odnosił między innymi do tego podręcznika, o którym był pan uprzejmy wspomnieć, czyli do podręcznika pana profesora Adama Bilkiewicza, jak mnie o nim mówimy. Natomiast też odniosę się do jakby takich dzisiejszych kryteriów. Rzeczywiście schizofrenia prosta istnieje w międzynarodowej klasyfikacji chorób. Mamy także inne rodzaje schizofrenii, na przykład schizofrenię, jak wspomniałem, paranoidalną. I gdzie tutaj to sformułowanie paranoja jest kluczowe, bo jednym z jego objawów jest między innymi pojawienie się pewnych utrwalonych przekonań, także związanych z pewnymi wizjami. To znaczy, nie chodzi o to, że są to wizje, które myśli, że tak postrzega je pacjent, tylko dla tego pacjenta jest to rzeczywistość, która rzeczywiście istnieje w jego życiu prawdziwym, a więc mamy tutaj do czynienia z tak zwanymi objawami dodatkowymi, pozytywnymi, omamami słuchowymi, omamami wzrokowymi, albo na przykład omamami czucia wewnętrznego, kiedy ktoś jest przekonany, że na przykład wewnątrz jego organizmu znajduje się coś, jakiś szczególny na przykład nadajnik, tak? I jesteśmy przekonani też wtedy, że na przykład jesteśmy osobami, od których zależy coś szczególnie, na przykład zbawienie świata, tak? Na przykład pojawiają się urojenia na tle religijnym, tak? Będzie też schizofrenia katatoniczna. Schizofrenia katatoniczna z tego, co ja rozmawiam z psychiatrami, moimi kolegami, opowiadają mi, że bardzo rzadko już się dzisiaj zdarza schizofrenia katatoniczna. Ona objawia się między innymi na przykład pobudzeniem psychoruchowym u człowieka albo zastygnięciem psychoruchowym. I proszę sobie wyobrazić w ogóle, że schizofrenia katatoniczna jest jednym z tych, jest jedną z tych jednostek chorobowych, gdzie nadal, podobnie jak głęboka depresja lekooporna, gdzie stosujemy elektroterapię. Kiedyś było to nazywane elektrowstrząsami, bardzo źle kojarzonymi. Jak mniemam, myślę, że jak państwo usłyszeliście to słowo, to u niejednej osoby taki dreszczyk emocji z Lotu nad Kukulczym Gniazdem się pojawił. Tak, z filmu z Jackiem Nicholsonem w reżyserii Milosza Formana. Natomiast, drodzy państwo, dzisiaj po pierwsze nie ma elektrowstrząsów jako wstrząsów, trudno mi się mówi, tylko jest elektroterapia, która jest w asyście anestezjologa, pielęgniarki anestezjologicznej, lekarza psychiatry. Jest pacjent, który ma zwiotczane mięśnie, tak? Jest on w narkozie. Elektroterapia do końca, co ciekawe, my nie wiemy, jaka jest jej, znaczy wiemy, że jest skuteczna, bo jest skuteczna. I na przykład we wspomnianej przeze mnie schizofrenii katatonicznej obserwujemy czasami coś, co się nazywa stuporem, zastygnięciem psychoruchowym, co jest po prostu niebezpieczne dla tego pacjenta, bo on może umrzeć, tak? I ostatni taki element, o którym chciałem powiedzieć, jest na przykład schizofrenia hebefreniczna, gdzie pojawiają się na przykład bardzo niepokojące, nagłe, zupełne zmiany zachowania w postaci na przykład wulgaryzmów. Tych kryteriów jest bardzo dużo, myślę, że nie wystarczyłoby nam czasu, żeby jakby opisać je wszystkie.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Słucham. Jest pani na antenie?
Jestem na antenie. Szczęść Boże. Mam na imię Irena, dzwonię z okolicy Runia. Ja chciałam właśnie poruszyć temat leczenia bez zgody pacjenta. Ja już kiedyś zresztą dzwoniłam do podobnej audycji tutaj na antenie i o tym mówiłam, ale teraz jakoś tak szczególnie ten temat jest poruszony, więc chciałam też jeszcze raz do tego wrócić. Mianowicie leczenie bez zgody, tak jak mówił tutaj pan doktor, jest możliwe, ale jest w naszym systemie stworzonym właśnie przez te ustawy o ochronie zdrowia psychicznego jest szalenie trudne. Ja doświadczyłam tego w związku z chorobą właśnie członka mojej rodziny, mojej siostry, która właśnie choruje na schizofrenię paranoidalną i która przez wiele lat była w remisji, była w okresie remisji, czyli te objawy, nie było objawów choroby, prawda, albo były no takie, były pod kontrolą. Natomiast w pewnym momencie wskutek bardzo dużych obciążeń psychofizycznych i redukcji, przede wszystkim redukcji leku, nastąpił nawrót schizofrenii i od tego czasu zaczęła się nasza gehenna, można powiedzieć, bo no właśnie, te główne problemy, które w leczeniu, z którymi się zderzyłam, to jest to, że pomimo, że moja siostra była w fazie takiej no dość ostrej psychozy, to nie miała tak zwanego wglądu, czyli świadomości swojej choroby, poczucia swojej choroby. Miała przekonanie o szkodliwości i nadal ma zresztą przekonanie o szkodliwości leków. W związku z tym nie chciała i nadal nie chce tych leków przyjmować. No i pomimo tego stanu oczekiwano od niej na oddziale wtedy, kiedy jeszcze miała troszeczkę zaraz po nawrocie choroby jeszcze udało nam się ją do szpitala nakłonić do tego, żeby pojechała do szpitala. Oczekiwano od niej wyrażenia zgody na leczenie. Tą zgodę bardzo szybko wycofała to i zostaliśmy z niczym. To znaczy moja siostra nie chciała się leczyć w domu poprzez zwiększenie dawki leku. Ja zmuszona byłam po kilku miesiącach właśnie zwrócić się do sądu o zgodę na leczenie bez jej zgody. Otrzymałam zgodę sądu, postanowienie sądu w tej sprawie po upływie 10 miesięcy od momentu złożenia przeze mnie wniosku. Przy czym trzeba tutaj zaznaczyć, że po prostu w przypadku schizofrenii paranoidalnej po tak długim okresie czasu urojenia ulegają utrwaleniu. mniejszemu, większemu, w każdym razie no, po tak długim okresie czasu wypadałoby, to żeby to leczenie było odpowiednio długie, żeby była możliwość przywrócenia osobie chorej wglądu. Ja po tak długim właśnie staraniu się o tą hospitalizację wreszcie uzyskałam to postanowienie i niestety źle trafiłam, ponieważ umieściłam moją siostrę na oddziale, ale moja siostra była leczona tylko przez niecałe 2 miesiące, 7 tygodni i wskutek tego, że była bardzo aktywna, domagała się wypisu i wspierała się pomocą prawnika. Pani ordynator, która była jednocześnie lekarzem prowadzącym, podjęła decyzję o tym, że wypisze moją siostrę ze szpitala, ponieważ uznała, że na pewno nie uda się jej już przywrócić wglądu. Ale przede wszystkim po prostu no, nie chciała, mam wrażenie, wyszło to podczas ostatniej naszej rozmowy, że po prostu no, nie chciała walczyć z prawnikami, prawda? Mhm. I efekt jest taki, że po wyjściu ze szpitala, ponieważ tego wglądu się nie udało siostrze przywrócić w tym czasie, nie jest pewne, co byłoby, gdyby moja siostra spędziła więcej czasu w szpitalu i gdyby była dłużej leczona. Oczywiście nie mam gwarancji, żeby ten wgląd odzyskała, ale no była na to szansa, ponieważ ten okres nie był jeszcze aż tak długi, żeby było to zupełnie niemożliwe.
Pani Ireno, proszę zmierzać do puenty.
No i właśnie o to mi chodzi, znaczy no tak, oczywiście będę kończyć. W każdym razie w tej chwili sytuacja jest no coraz bardziej dramatyczna, ponieważ stan zdrowia mojej siostry pogarsza się, natomiast moje możliwości działania ze względu na specyficzną taką też sytuację życiową w tej chwili są bardzo ograniczone i właściwie w tej chwili mamy dylemat, co robić, ponieważ z jednej strony chcielibyśmy jej pomóc, a jedyny sposób to jest powtórny wniosek i znów czekanie na postanowienie sądu i umieszczanie jej w szpitalu bez jej zgody.
No, rozumiemy pani Ireno chyba, dobrze? Pozwoli pani, że...
Pozostawienie jej po prostu na pastce jej choroby, tak, prawda? Tak niedobrze. I ten system, chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że ten system naprawdę powinien zostać zmieniony w taki sposób, żeby rodziny po prostu, żeby ułatwić rodzinom to leczenie.
Tak. Pani Ireno, ja... Przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować pani za ten telefon, bo domyślałem się, że takie telefony się pojawią w związku z tematem, jaki zaproponowaliśmy. Pani opisała to, co w prawie medycznym nazywamy tak zwanym trybem wnioskowym leczenia w szpitalu psychiatrycznym. Nie chcę tutaj wnikać na razie w meandry takie prawne, natomiast jedna kwestia. Wiem, że dla pani, naprawdę wiem o tym i mam tego świadomość. Fakt, iż pani ordynator wypisała pani siostrę ze szpitala, może być niezrozumiały. Ale też chcę zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną zasadę. W szpitalu psychiatrycznym bez zgody możemy leczyć tylko i wyłącznie osoby, i to jest chyba dla nas jako dla rodzin najtrudniejsze i naprawdę to rozumiem, ale możemy leczyć bez zgody tylko i wyłącznie osoby, które stwarzają dla siebie lub dla innych zagrożenie. Druga rzecz jest taka, że rzeczywiście ten tryb wnioskowy, który pani opisała, czyli kiedy rodzina kieruje sprawę do sądu dotyczącą leczenia w szpitalu, jest trybem, który wymaga zmiany. To, co mogę na ten temat powiedzieć obecnie, rzeczywiście to 10 miesięcy, które pani opisała, to jest przykład, który ja też znam z mojej praktyki ze szpitala, gdzie tak naprawdę do szpitala trafia pacjent w zupełnie innym stanie klinicznym niż ten, gdy orzekał sąd w tej sprawie. Natomiast obecnie rozpoczęły się bardzo poważne prace, między innymi u Rzecznika Praw Pacjenta, po to, by właśnie zmodyfikować i ulepszyć przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, bo rzeczywiście ten tryb wnioskowy wymaga zmiany, bo jest po prostu nieefektywny. Natomiast pamiętajmy też o jednej rzeczy. Szpital psychiatryczny nie może być, i to naprawdę nie dotyczy pani Ireno czy pani siostry, ale też byśmy pamiętali o tym. To, że ktoś jest chory psychicznie, nie znaczy, że ma być leczony w szpitalu psychiatrycznym. W szpitalu psychiatrycznym może być leczony bez zgody człowiek, który stwarza dla siebie albo dla innych zagrożenie i naprawdę w większości wypadków, nie mówię, że we wszystkich, ale w wielu wypadkach psychiatrzy są w stanie to ocenić. Może być sytuacja taka, że po 2 miesiącach ten człowiek obiektywnie dla nas powinien być leczony, ale ordynator powie, proszę pana, ale on nie zagraża sobie lub innym. Ja wiem, że objawy się utrzymują pewne, ale ja nie mam podstaw prawnych, żeby go trzymać. I rzeczywiście, zgodnie z prawem, nie można go trzymać, ale proszę mi wierzyć, że gdybyśmy zmienili to prawo, to de facto moglibyśmy niestety wrócić do rzeczywistości po 56 roku, gdzie oprócz tego, że wprowadzono straszną ustawę aborcyjną, to wprowadzono instrukcję ministra zdrowia, która pozwalała na leczenie bez zgody ludzi po 20 albo 30 lat. I ustawa psychiatryczna jest między innymi po to wprowadzona, byśmy znaleźli pewien balans pomiędzy prawami rodziny, prawem do bezpieczeństwa, a poszanowaniem praw człowieka, który nie zagraża sobie, ale jednocześnie mówi wprost, ja nie chcę się leczyć.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzwoni Krzysztof z Toronto.
Witamy Panie Krzysztofie.
Witamy, szczęść Boże.
Ja też jestem socjologiem z wykształcenia po UAM w Poznaniu. W 81 roku broniłem pracę magisterską, z tym, że w innym temacie, bo pisałem o Polonii w Londynie wtedy. W każdym razie jestem pod wrażeniem wiedzy pana doktora odnośnie tematu ogromnej i tu czuję się o ogromną praktykę też w tej dziedzinie. Ja chciałem się skupić, powiedzmy, na moich uwagach na porównaniu polskiego lecznictwo szpitalne, psychiatryczne Polski do Włoch i do Kanady. Ja mieszkałem kilka lat we Włoszech, mieszkam teraz w Kanadzie już ponad 30 lat. Pracowałem tu w Kanadzie w takim dużym wojewódzkim szpitalu psychiatrycznym w Whitby Mental Health Center, niedaleko Toronto. I we Włoszech zachorował mój kolega z kolei na schizofrenię i też widziałem tą opiekę psychiatryczną szpitalną. I ja, wydaje mi się, że polski system leczenia szpitalnego, psychiatrycznego, on pochodzi z połowy XIX wieku i w zasadzie nie został w ogóle zmieniony. To znaczy są w okresie stalinowskim zaraz, tak zwane, że dokomuna utworzyła w Polsce taki dwutorowy system leczenia szpitalnego. To znaczy powstały kliniki psychiatryczne przy uniwersytetach medycznych na dobrym poziomie, gdzie są dobre warunki. I te kliniki, one do dzisiaj obsługują gdzieś 5-10% pacjentów w Polsce, natomiast reszta 90% ludzi jest leczona w wojewódzkich molochach, takich, gdzie warunki są straszne i tak naprawdę w tych molochach chodzi raczej o eutanazję pacjenta niż jego wyleczenie. Natomiast we Włoszech w latach 70. Państwo odeszło od tego modelu, tych wielkich molochów. Te wszystkie szpitale dzisiaj są albo wielkie, takie ogromne, albo zostały już wyburzone, albo pełnią rolę swojego rodzaju muzeum jeszcze. I pobudowano przy każdym szpitaliku oddziały psychiatryczne i w tych zwykłych, normalnych szpitalach jest oddział psychiatryczny i tam się leczy głównie ludzi. Włosi poszli jeszcze dalej. Jakieś 5-10 lat temu u nich było też dużo szpitali takich więziennych psychiatrycznych. Znaczy tam się kierowano pacjentów, którzy popełnili jakieś przestępstwo i zostali uznani na procesie jako niepoczytalni i tam ich kierowano do tych takich psychuszek więziennych. Warunki tam były okrutne. Ja widziałem dużo reportaży telewizyjnych z tych szpitali i te wszystkie szpitale zostały zamknięte. Ostatnie chyba były zamknięte 2-3 lata temu, także to jest nowa sprawa. I w to miejsce utworzono takie jakby komuny, rodzaj jakby gospodarstw rolniczych. Rolniczych, gdzie pacjentów tych z wyrokami sądowymi się kieruje i to są już wolnościowe warunki. Oni mieszkają w tych domach i pracują jednocześnie na swoje życie. Tak zlikwidowano problem tych ludzi skazanych. Natomiast w Polsce jest tak, że w tych wojewódzkich molochach, na przykład w Gnieźnie, zwykli pacjenci, na przykład z depresją, młodzi chłopcy po 17-19 lat są przywożeni i na tej samej sali są z ludźmi skierowanymi przez sąd, którzy mają na przykład kilka morderstw na swoim koncie. Ja to widziałem na własne oczy. W każdym razie w Polsce jest ten system z XIX wieku i on jest jeszcze dodatkowo głęboko niesprawiedliwy, dlatego że jeżeli się ktoś leczy prywatnie, ma pieniądze, wchodzi w psychozę, dajmy na to, schizofrenia mu się odnawia, ląduje w klinice. Ktoś, kto nie leczył się prywatnie, nie ma pieniędzy, nie pochodzi z dobrej rodziny, kierowany jest do tych wojewódzkich molochów, gdzie ja rozmawiałem z pacjentem kiedyś opowiadał z Gniezna, że tam na takiej sali, gdzie jest 20-25 łóżek, co tydzień jest co najmniej jeden zgon. Także jest śmiertelność też ogromna. Stawki żywieniowe w tych wojewódzkich molochach są strasznie niskie. Także ci pacjenci są nie tylko że lekowani, zabijani, ale też głodzeni. I personelu jest mało, to jest szkieletowy personel. I ten personel, te pielęgniarki, żeby w ogóle utrzymać taki spokój na oddziale, muszą faszerować pacjentów lekami, które ich w konsekwencji zabijają. Ja widziałem w Gnieźnie takiego chłopaka, który skierowany został sądownie z nakazu na obserwację psychiatryczną, tam czterotygodniową, miał konflikt z żoną. I on palił papierosa za papierosem i wypalił płuca sobie. Po 2 miesiącach go przewieziono na reanimację i tam zmarł. W Kanadzie pacjent, jeżeli za dużo pali, to musi... Teraz w ogóle nie wolno palić w szpitalach w Kanadzie, to już w ogóle tego problemu nie ma. Jest absolutny zakaz. Natomiast kiedy ja jeszcze pracowałem w szpitalu w Whitby, to było tak, że jeżeli pacjent za dużo palił, to mu się konfiskowało papierosy i pielęgniarka mu wydawała co 2 godziny jednego papierosa, mógł sobie pójść zapalić. W tej chwili w ogóle nie wolno palić. Także takie jest moje doświadczenie. Polska jest w XIX wieku i na przykład wybudowano teraz rok temu na szczęście nowy szpital psychiatryczny w Poznaniu. 40 milionów złotych on kosztował. I ja przed chwilą sobie podzieliłem 2 miliardy złotych, czy jak 2 miliardy dolarów to ma kosztować baza amerykańska w Polsce. Jeżeli się podzieli te 2 miliardy dolarów przez 40 milionów złotych budowa jednego szpitala, to można wybudować za te pieniądze, zamiast na to wojsko, można wybudować 200 nowych szpitali psychiatrycznych w Polsce. 200. Więc jest tylko problem priorytetów w Polsce i od polityków zależy. Także to wszystko, co chciałem powiedzieć i jeszcze raz jestem pod wrażeniem audycji i pod wrażeniem przede wszystkim wiedzy pana doktora ogromnej. To, co się słyszy bardzo wyraźnie. Także dziękuję i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję. Pozdrawiam także Toronto, bo mam tam bliską rodzinę, nawet bardzo. Dwie uwagi. Muszę od tego zacząć, przy też ogromnym takim szacunku i respekcie. Nie mogę się zgodzić z takim stwierdzeniem, że w szpitalach się zabija albo jest eutanazja. Ja domyślam się, o co panu chodziło, tak? Rozumiem tą figurę, mam nadzieję retoryczną. Natomiast pierwsza rzecz. Naprawdę polska psychiatria ma doświadczenia, wspomniany zresztą przez pana, panie Krzysztofie, jak mniemam, szpital Dziekanka pod Gnieźnem, czy w Gnieźnie. To jest szpital, który z tego co pamiętam z książki księdza profesora Artura Catolo doświadczył nazistowskiej niemieckiej akcji T4, gdzie pacjenci szpitali psychiatrycznych byli, i tutaj uwaga, nie byli poddawani eutanazji, tylko byli po prostu wymordowywani przez komanda SS, które wjeżdżały do szpitali i po prostu mordowały ludzi dlatego, że byli chorzy psychiczni. Uznawano, że to jest życie niegodne życia, tak? I to była akcja T4, która skończyła się nawet w Niemczech, gdy dowiedziano się po prostu o tym, to chyba to był jedyny przykład, gdzie naziści musieli tłumaczyć się przed swoim społeczeństwem z tego, że zabijają ludzi chorych psychicznie. W Polsce nie ma eutanazji. Warunki w szpitalach psychiatrycznych rzeczywiście tutaj pan dokonał tego podziału. Ja mogę powiedzieć, jak to wygląda w rzeczywistości województwa łódzkiego, które analizowałem przez wiele lat. Rzeczywiście klinika funkcjonowała dużo lepiej niż szpitale miejskie czy wojewódzkie. Później poszły na remonty pieniądze i tutaj rzeczywiście dotknął pan, postawił słuszną diagnozę, że pieniądze na psychiatrię są dramatycznie małe. Obecnie szczególnie widać to w psychiatrii dziecięco-młodzieżowej, której mamy po prostu zapaść i ruinę i mamy de facto alarm psychiatryczny, bo jeżeli nie zrobimy czegoś i tutaj Ministerstwo Zdrowia uważam, że podjęło konkretne kroki w postaci wyszkolenia po prostu bardzo dużej grupy psychoterapeutów dziecięcych, która będzie taką pierwszą linią oporu, to jest ważne. Natomiast rzeczywiście pieniądze na psychiatrię zawsze były traktowane, bym powiedział, w sposób taki po macoszemu, jak to się mówi kolokwialnie. Nie uznawano tego za konkretny problem i rzeczywiście wyglądało to w sposób dramatyczny. Obecnie ten wspomniany przez pana model XIX-wieczny, w pewnym kontekście bym się nawet z tym zgodził, notabene jako socjolog z socjologiem, ale to rzeczywiście ulega obecnie zmianie. Mamy Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, który rozbudowuje nam centra zdrowia psychicznego, które będą od 8 do 18 umożliwiały przyjście każdego człowieka w danym rejonie i skorzystanie z pomocy psychologa, pedagoga, psychiatry, przede wszystkim terapeuty środowiskowego, a więc mamy rozbudowaną psychiatrię środowiskową obecnie. Co jest jeszcze jednak ważne, bo wspomniał pan o Włoszech, ja akurat znam sprawę włoską, o Kanadzie też dwa słowa za chwilkę powiem, ale Włosi też okupili to ogromnymi stratami, bo w momencie, gdy zamknęli te rzeczywiście molochy psychiatryczne, bo to był rzeczywiście problem, w Polsce też to zmieniamy obecnie bardzo mocno, to tam rzeczywiście bardzo wzrósł współczynnik samobójstw, bo ludzie nagle nie wiedzieli de facto, do kogo udać się z pomocą. Jeśli chodzi o rzeczywistość kanadyjską, o której pan wspomniał, z paleniem papierosów, tu od razu powiem jedną bardzo ważną rzecz. Ja nie palę. W zasadzie nigdy nie paliłem, poza tym, że jak w Instytucie Psychologii studiowaliśmy, to każdy dla szpanu palił fajkę, bo każdy chciałby Zygmuntem Freudem, ale nie palę papierosów. Natomiast zmierzam do czego już tak bardzo poważnie. Gdybyśmy w szpitalu psychiatrycznym, ja nawet napisałem o tym chyba dwa czy trzy teksty, wszyscy się dziwili, jak to ty, który nie palisz, bronisz palaczy. I tak, zawsze jako rzecznik praw pacjenta broniłem palaczy z jednego prostego powodu. Bodajże w 1980 roku mieliśmy tragedię w szpitalu psychiatrycznym w górnej grupie bodajże. Kaczmarski o tym świetnie śpiewał potem. Płonie nasz dom dla nerwowo i psychicznie chorych. To państwo znajdziecie wykonania niezwykłe tej pieśni, gdy zginęło w pożarze 50 bodajże albo 60 pacjentów. Ja sam interweniowałem w sytuacji, gdy pacjenci palili papierosy pod kołdrami. Dlaczego? Dlatego, że gdy pacjent jest taka teza niepotwierdzona przez psychiatrów, ale podobno palenie papierosów zmniejsza negatywne objawy brania leków przeciwpsychotycznych. Niektórzy psychiatrzy tak twierdzili. W Polsce przez pewien czas istniał taki arbitralny zakaz palenia papierosów we wszystkich szpitalach. Natomiast między innymi, ja pamiętam, że też interweniowałem w tej sprawie, gdyby zabronić na przykład upośledzonemu umysłowo pacjentowi z domu pomocy społecznej, który pali codziennie 20 papierosów, funkcjonuje intelektualnie na poziomie dziecka 10-letniego i on musi palić. To nie jest tak, że on chce. On musi palić, on lubi to. On w ten sposób nawiązuje relacje. I nagle mówimy mu, panie Czesławie albo Czesiu, bo rozumie, jak się mówi na przykład do niego po imieniu, nie pal papierosów. Dobrze, proszę pani, powie na przykład w tym momencie, prawda? I pójdzie zapalić papierosa. Drodzy państwo, od kilku lat zmieniły się przepisy i szpitale psychiatryczne, w moim zdaniem bardzo ważne to jest, że są wyjątkiem, istnieje możliwość budowania palarni, która w tym momencie też zmniejsza pewien poziom napięcia między pacjentami, który czasami pojawia się w tym momencie. A więc tutaj akurat myślę, że ten model kanadyjski, z całym szacunkiem dla Toronto, mógłby nie wyjść nam paradoksalnie na zdrowie.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie chwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Magdalena z województwa mazowieckiego.
Witamy panią Magdaleno.
Ja zadzwoniłam, ponieważ jestem bardzo wdzięczna za tę audycję. Ja sama jestem pacjentką właśnie psychiatryczną. I moja historia zaczęła się, jak miałam lat 19. I tylko powiem tak w skrócie, że miałam najpierw, to jest bardzo dla mnie trudny telefon, bo bardzo po prostu bolesna historia. Miałam najpierw stwierdzone rozpoznanie zaburzenia nastroju, następnie chorobę dwubiegunową, a na końcu już miałam rozpoznanie schizofrenia paranoidalna i cały czas w tej chwili jestem pod opieką. Byłam 12 razy w szpitalu psychiatrycznym i przechodziłam również elektrowstrząsy, 11 zabiegów elektrowstrząsów. Znaczy, tak jak pan doktor powiedział, to musiało być nie elektrowstrząsy, tylko po prostu nie pamiętam jak pan doktor...
Elektroterapia.
Elektroterapia, tak, które mi nie pomogły. I było to właściwie na dobrą sprawę, no sytuacja beznadziejna. Ja chciałam dać takie świadectwo po prostu, że modliła się za mnie moja wspólnota neokatechumenalna. Moi rodzice bardzo mi też pomagali i ja wysłałam po prostu do Watykanu, do Jana Pawła II list, dzisiaj jest rocznica jego śmierci, 14. Wysłałam do niego list w 2003 roku z prośbą o modlitwę, ponieważ ja już nie widziałam żadnej nadziei. Ja się czułam po prostu strasznie. To było, miałam takie poczucie odrzucenia, potępienia, że wszystko się skończyło, że już właśnie paliłam mnóstwo papierosów, mniej więcej paczkę dziennie, ponieważ no, to było tak jakby jedyne moje zajęcie, oprócz tego, że chodziłam po korytarzach szpitalnych to i z powrotem.
A pani Madziu, ile pani razy była w szpitalu? Bo
12 razy.
Okej, to chciałem tylko, wypadło mi z głowy, a to myślę, to ważne. Mhm.
12 razy byłam w szpitalach, tak. Mhm. To była, na początek to była Nowowiejska, potem to było Sobieskiego. Mhm. Na oddziałach zamkniętych, na oddziałach otwartych. też no po prostu to było straszne, to były straszne przeżycia wewnętrzne takie właśnie. Najgorsze to było to, że się czułam po prostu odrzucona, potępiona i też te nastroje na tych w tych szpitalach, kiedy po prostu widziałam tych leżących ludzi w łóżku, ja byłam jednym z tych osób, która leżała w łóżku, na przykład po parę miesięcy w łóżku w ogóle praktycznie tylko do toalety i do palarni. Ja jestem po wyższych studiach, to się zdarzyło najpierw przed studiami, a następnie po wyższych studiach plastycznych. I nie mogłam nic po prostu robić. Rzadka coś udawało mi się namalować czy narysować, ale to były no takie epizodyczne raczej sprawy. I chciałam dać takie świadectwo, że po prostu uzdrowiła mnie, ja biorę lek w tej chwili, Abilify, natomiast doznałam uzdrowienia takiego cudownego poprzez podczas przyjęcia Komunii Świętej. I Pan Bóg mnie zupełnie w jednym momencie uwolnił całkowicie od tego poczucia właśnie potępienia, odrzucenia. Ale jestem cały czas pod opieką dobrego lekarza, psychiatry, za który jestem bardzo wdzięczna. I również psychologa. Uważam, że terapię farmakologiczną powinna wspierać terapia właśnie psychologiczna. Jestem też w grupie wsparcia na 12 krokach. Jestem w swojej wspólnocie neokulturalnej w dalszym ciągu. Już jestem wiele lat w tej wspólnocie, ale też jestem właśnie... I w tej chwili jest taka sytuacja moja, że moja mama zmarła w zeszłym roku. Ja jestem z tatą, który ma, no już jest bardzo, bardzo mocno posunięty wiekowo. I ja jestem osobą, która po prostu się opiekuje tym tatą i pomagam mu. I muszę po prostu funkcjonować normalnie. Chciałam bardzo podziękować za tę audycję. Też wiele się z niej dowiaduję. To porusza właśnie takie no, bolesne struny w moim życiu. Ale dziękuję, po prostu bardzo dziękuję. Myślę, że mogłabym powiedzieć dużo więcej, ale też tak jakby no, widzę, że nie jestem też w stanie może sformułować tak zgrabnie myśli i zdań.
Dziękujemy,
bo jest
Pani
to bardzo
Magdaleno.
Trudne właśnie dla mnie.
Pani Marziu, chciałbym bardzo podziękować i też Pani zadedykować pewną historię. Była taka Pani nazywała się Margi Balter. To była pani, która przez 20 lat była w jednym z takich większych szpitali w Stanach Zjednoczonych w Bostonie. On się nazywał Zamek. I pani Balter przez 20 lat, tak jak powiedziałem, była leczona w związku z podejrzeniem psychozy, różnych innych objawów, zaburzenia nastroju, też zaburzenia adaptacyjne. Takie była leczona de facto z powodu tego, że według rodziców była osobą bardzo niegrzeczną. Tak.
Tak.
I Mary Balter trafiła do szpitala po 20 latach, trafiła na szczęście po 18, trafiła na lekarkę, która troszeczkę krytyczniej podeszła do jej leczenia. Zaczęła ją leczyć właśnie w systemie bardziej środowiskowym, zaczęła ją wspierać, zaczęła jej zmieniać leki. Okazało się, że przez szereg lat Mary miała źle podawane leki, źle dobrane w ogóle leki, które de facto doprowadziły do tego, że pojawiły się u niej po prostu objawy rzeczywiście choroby psychicznej. Po zmianie leków ona zaczęła funkcjonować dużo lepiej i proszę sobie wyobrazić, że w Bostonie, tam niedaleko jest Uniwersytet Harvarda, ona zapisała się na studia. Zapisała się na studia z psychologii. Skończyła te studia, została psychologiem po Harvardzie. Wiecie Państwo, to nie jest taki hop-siup, jak to mówią młodzi. Chyba młodzi dzisiaj już tak nie mówią. I ona, gdy została tym psychologiem, wróciła do tego szpitala jako zastępca dyrektora tego szpitala do spraw kontaktów z pacjentami. Pani przykład pokazuje mi, jak no właśnie profesor Antoni Kępiński, o którym wspomniałem, ten słynny jego cytat, że osoby, z którymi pracujemy, uświadamiają nam coraz bardziej, że ludzie, którzy cierpią i chorują, widzą i słyszą dużo lepiej i dużo więcej. Pani udowodnia swoim też przykładem po pierwsze to, że naprawdę dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych i interweniuje też w psychiatrii. Ja pamiętam przypadek człowieka, który w takim programie dotyczącym osób z zaburzeniami psychicznymi opowiadał o swoich zaburzeniach schizoafektywnych i ciągle coś tam mówił, a Pan Bóg to, a Pan Bóg tamto, a to była taka rozgłośnia radiowa, nie będę jej reklamował, ale dość lewicowa, bym tak powiedział.
Tak.
I ten redaktor nagle mówi, Panie, co Pan tak gada o tym Panu Bogu, gada i gada, nie? A on mówi, bo w tej całym moim szaleństwie tylko ten Pan Bóg był czymś stałym i naprawdę kibicuję Pani zdrowiu. Bardzo się cieszę, że Pani też bierze udział w grupach wsparcia. Dlaczego? Bo jeżeli Pani opiekuje się swoim tatą, a jest to godne najwyższego szacunku i uwagi, to Pani też potrzebuje wsparcia i Pani doskonale o tym wie.
Tak,
myślę, że święty Jan Paweł II, który dzisiaj szczególnie się do nas uśmiecha, na pewno ma Panią w swojej pamięci, także kibicuję i chwała Panu, bo myślę, że on zadziałał u Pani bardzo mocno.
Tak, znaczy ja tylko chciałam dopowiedzieć, bo to było tak, że 30 listopada 2008 roku zostałam uzdrowiona podczas przyjęcia komunii w mojej wspólnocie, a moja taka właśnie bardzo ciężki stan trwał 8 lat od 2000 roku, więc to było 8 lat i to uzdrowienie się dokonało już po jego śmierci. A ja dostałam jeszcze, jak napisałam ten list do Watykanu, to dostałam list sekretariatu stanu z odpowiedzią, że Jan Paweł II się za mnie modli. Więc
bardzo dziękujemy Pani Madziu, naprawdę i naprawdę tak sportowo powiem, ale bardzo kibicuję Pani zdrowiu i temu, żeby miała Pani siłę do troski, do bycia przy tacie, ale też by doświadczała Pani tej radości, którą ja słyszałem w tym Pani głosie. Także bardzo dziękuję jeszcze raz za ten telefon.
Dziękuję.
Z Panem
dziękuję.
Bogiem.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chwila muzyki. Radio Maryja 23:04 podaje informacje o rekolekcjach spotkania małżeńskie, weekendowe rekolekcje. Jeszcze w ten weekend, najbliższy, 5-7 kwietnia, są wolne miejsca w Kaliszu i Sulejówku koło Warszawy. W Kaliszu zgłoszenia przyjmują Państwo Łabędzcy, telefon 512 095 482. Powtarzam, 512 095 482. natomiast w Sulejówku są rekolekcje dla związków niesakramentalnych po rozwodzie. Państwo Antoszkiewiczowie przyjmują zgłoszenia. Telefon 605 588 121. Powtarzam, 605 588 121. Jeszcze taka informacja o rekolekcjach, co prawda dopiero zaczynających się 30 kwietnia, ale to są rekolekcje dla rodziców w żałobie po śmierci dziecka. One się odbędą w ośrodku formacji liturgicznej w Zawichoście koło Sandomierza. Są adresowane do rodziców z doświadczeniem utraty dziecka w okresie prenatalnym, jak również dzieci, które odeszły w późniejszych okresach rozwojowych na skutek różnych chorób, przewlekłych wypadków itd. I podczas rekolekcji będzie sprawowana specjalna msza święta z zawierzeniem zmarłego dziecka Bożemu Miłosierdziu. I to jest tak, początek 30 kwietnia o godzinie 15 do 3 maja do godziny 14. Zgłoszenia do 20 kwietnia, telefon 667 837 106. Powtarzam, 667 837 106. I zapraszam na kolejne audycje dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 9 kwietnia, kryzys pustego gniazda, gdy dzieci odejdą z domu. Goście, państwo Monika i Marcin Gajdowie, rekolekcjoniści i terapeuci. 16 kwietnia, to już będzie Wielki Tydzień, śmierć dziecka, krzyż osamotnionych rodziców. Ksiądz dr Jan Uchwat, kapelan wspólnoty rodziców po stracie, razem z trzema mamami właśnie po stracie. Po Wielkanocy, 23 kwietnia, nasze życie to uczta miłości. Aneta i Marcin Wardawy, familiorok, mediator rodzinny, autorka artykułów dotyczących małżeństwa i rodziny. Pani Aneta, także serdecznie zapraszamy. Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Raz zawsze.
Dzwoni Katarzyna z Polski Północnej.
Witamy panią Katarzyno.
Bardzo serdecznie chciałam powitać wszystkich przebywających w studio oraz tych, którzy słuchają tej wspaniałej audycji, bardzo potrzebnej, bardzo, bardzo profesjonalnie prowadzonej. Właśnie chciałam podziękować za, też jestem pod wrażeniem ogromnej wiedzy pana doktora. Chciałam zwrócić uwagę tutaj na kilka rzeczy. I chciałabym no po prostu, żeby ten mój głos na coś się w ogóle przydał. Może się tak zdarzyć, jak Pan Bóg pozwoli. No otóż no i też nie chciałabym się ani żalić, proszę tego nie odbierać, już z góry powiem, jako jakikolwiek żal, czy jakiekolwiek pretensje, tylko po prostu raczej chciałabym, żeby ten stan zastany, który mamy, tak, obojętnie, czy to określimy, czy to z XIX wieku, czy z XV, czy obojętnie z jakiego, to taki jest, jak jest.
O co chodzi pani Katarzyno?
No, już spróbuję powiedzieć. Otóż są osoby, które mają nie tylko jedną osobę chorą psychicznie, czy z jakimiś problemami, czyli psychicznie i ewentualnie uzależnioną, i jednocześnie uzależnioną i chorą psychicznie. No przeróżne są sytuacje, tak? I teraz jest taki wątek, który państwo poruszyli, bardzo ważny, ten wątek duchowy. Ja myślę, że on, jak wiadomo, że od ducha wszystko się bierze, tak? Wszystko jakby, można powiedzieć, wstępuje w dół, bo człowiek jest duchowo, psycho,
fizyczną znaczy istotą, prawda? I teraz ja nie chciałabym tutaj jakichś dłuższych wywodów swoich przedstawiać, bo ja mogę mieć swoje obserwacje i mam je z racji mojej sytuacji i moich doświadczeń. Natomiast chciałabym powiedzieć na temat osób, które rzeczywiście pracują już naukowo i naukowo udowodnione zostały pewne sprawy, a mogą być, wiele rzeczy jest znanych, ale wiele rzeczy może akurat niektórzy z Państwa nie słyszeli w studio i no i w ogóle jest to mniej znana sprawa. Otóż jest taka książka, prawdę powiedziawszy nie czytałam jej, tylko kawałek, Simon Morabito, psychiatra w piekle. Simon Morabito, to doktor, lekarz psychiatra. Tak. Druga rzecz, w Stanach Zjednoczonych dwóch profesorów, przepraszam, ale nie sięgnęłam, bo to dawno było, jak oglądałam film, nie sięgnęłam, nie znalazłam tych nazwisk, ale też lekarze, psychiatrzy, profesorowie, którzy wyleczyli osoby chore psychicznie na naprawdę bardzo trudne zaburzenia, jeśli chodzi o schizofreniczne. Wyleczono, odstawiając kompletnie leki, oczywiście nie od razu, stopniowo, jednocześnie oczywiście lecząc psychologicznie te osoby, które tam występują w filmie, dokumentalnym filmie. Także z przestrasznych naprawdę schorzeń zostały wyprowadzone i funkcjonują kompletnie bez leków, tak? Nie mówię, że każda osoba się do tego nadaje, nie mówię, że no nic nie mogę powiedzieć, nie jestem lekarzem. Natomiast nie mogę też, nie wiem, czy to był eksperyment, czy to po prostu serce tych lekarzy jakoś pokierowało nimi tak, że zajęli się w inny sposób tymi swoimi podopiecznymi, to znaczy tymi leczonymi osobami. Niezwykły film, rzeczywiście. Bodajże Podcięte skrzydła tytuł, ale tak jak mówię, to są świadectwa. Mówi na przemian lekarz, doktor, profesor, który prowadził dane osoby i te osoby, które ten lekarz leczył, tak, w ten sposób, jaki powiedziałam. I po prostu są to świadectwa i lekarza, i osoby leczonej od ich strony, jak to leczenie przebiegało, w jaki sposób one wychodziły z tego wielkiego cierpienia. To jest to, ale jeszcze jest trzecia rzecz, bardzo ważna odnośnie właśnie sfery duchowej, bo ona jest tak różna od tej sfery biologicznej, do której podobno psychika, tutaj powiem coś kontrowersyjnego, ale z punktu widzenia filozofii katolickiej filozofii i nauki kościoła, rzetelnej, tak, i badań zrobionych przez ludzi, którzy to badają całe 30 lat bardzo rzetelnie, to z tego punktu widzenia podobno psychika należy jeszcze wciąż do materii. Jeszcze wciąż należy do biologii człowieka. Dopiero duch jest jakby czym innym. I teraz na ten temat, to też znowu nie ja się kompetentnie wyrazić miałabym, ja jedynie sygnalizuję, ale kompleksowo na ten temat można się dowiedzieć ze wspaniałych homilii księdza profesora Tadeusza Guza, który wygłosił tę homilię w Niepokalanowie.
Pani Katarzyno, może pani pozwoli, by się ustosunkowo do pani wypowiedzi.
Ja nie, za chwilkę będziemy pewnie z audycją lądować, a pani Kasiu powiedziała coś bardzo ważnego i po prostu muszę się do tego odnieść, bo między innymi wspomniała pani o tej książce, o której ja zareagowałem od razu, że ją czytałem, bo jest jeszcze jeden element, o którym i tu bardzo pani dziękuję, że pani o tym powiedziała. Dotyczy przede wszystkim relacji pomiędzy, jak zrozumiałem, tą sferą duchową, ale tak odczytałem to perspektywę egzorcystów i perspektywa psychiatrów. I tu chcę zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Zmarły, jak wspomniałem ostatnio, dwa lata temu, pan profesor Purzyński, on podkreślił bardzo mocno, że my jako w środowisku psychiatrycznym nie zajęliśmy się w sposób odpowiedzialny, w sposób najbardziej kompetentny problematyką transu i opętania, które znajdują się w międzynarodowej klasyfikacji chorób. I rzeczywiście ta współpraca, i ja tutaj mogę powiedzieć, że ta współpraca jest. Ta współpraca między egzorcystami i psychologami oraz psychiatrami istnieje, bo ja tutaj nie jestem osobą duchowną, tutaj ojcowie by mogli się wypowiedzieć bardziej, albo już konkretnie egzorcysta. Natomiast wedle mej wiedzy, a interesowałem się też tymi i analizowałem to w jakiś może pobieżny, ale jednak sposób, nie ma możliwości rozpoznania opętania, czy też doświadczenia w ogóle relacji ze złym duchem bez konkretnego, rzetelnego ustosunkowania się do problemu po prostu psychiatry, który oceni, czy nie mamy tutaj rzeczywiście problemów natury po prostu psychicznej, czy nie mamy tutaj rzeczywiście konkretnego zaburzenia. Także bardzo dziękuję też za ten głos. Na temat dyskusji, czy to jest sfera psychiczna, fizyczna, czy społeczna, to bym już zostawił na odrębną dyskusję, bo myślę, że to nie do końca też nam o to chodzi. Natomiast rzeczywiście pamiętajmy też o jednej rzeczy. Na przykład kierownictwo duchowe, wsparcie duchowe to jest jeden element bardzo ważny. Natomiast może się zdarzyć sytuacja taka, że poza wsparciem duchowym, wsparciem mądrego, dobrego spowiednika, konieczne też będzie wsparcie terapeuty. Nie dlatego, że spowiednik jest kimś gorszym, tylko dlatego, że mówimy o relacji tak naprawdę na dwóch różnych poziomach. I ta kooperatywa, współpraca jest coraz bardziej naprawdę potrzebna i coraz bardziej dostrzegana.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam na imię Maria, ja dzwonię z Warszawy i mam takie konkretne pytanie odnośnie ubezwłasnowolnienia. Ponieważ właśnie mówił pan doktor o tym i właśnie to dotyczy problemu w mojej rodzinie, ponieważ ja mam dorosłego syna chorego na schizofrenię paranoidalną. I właśnie była taka sytuacja, o której pan doktor mówił, więc gdzieś tam wziął wiele kredytów takich, z którymi ma problem ze spłaceniem. I jestem teraz na etapie takim, że jest to zgłoszone do sądu, prawda, wniosek do sądu o to ubezwłasnowolnienie. Natomiast moje pytanie jest takie, ponieważ ja jestem jedyną właściwie dla niego taką osobą, która stanowi dla niego wsparcie, tak? I psychiczne, i materialne, i każde inne, tak? Natomiast bardzo długo się zastanawiałam nad tym ubezwłasnowolnieniem, dlatego ze względu na diagnozę schizofrenia paranoidalna. Więc wtedy, kiedy się pogarsza stan jego zdrowia, to zawsze jest problem taki urojeń w stosunku też i do mnie. Dlatego miałam wiele obiekcji. Teraz już po trochę te obiekcje mnie jakby zaczynam być wolna od tego. Niemniej jednak nie wiem, jak ja mam jemu o tym powiedzieć i tak konkretnie, jak by tutaj pan doktor mi doradził, jak tą rozmowę przeprowadzić, że coś takiego jest złożone,
że on nie wie o tym, pani Mario, tak? On o tym nie wie.
Proszę.
On nie wie o tym wniosku.
On jeszcze o tym nie wie, właśnie nie wie jeszcze o tym.
No,
i jak mu powiedzieć?
Żeby tak, z jednej strony nie stracić jakby takiego
kontaktu,
kontaktu z drugiej strony, właśnie, jest to schizofrenia paranoidalna, więc ja tak, jest to trudne. Jak o tym powiedzieć? Jak to, właśnie.
Powiem tak, myślę, że każda moja tutaj rada będzie i tak obarczona błędem ogólności, bo nie mam przyjemności znać pani ani pani syna. Natomiast myślę, że wszystko zależy tak naprawdę od tego, gdy pani oceni jakby odpowiedni moment, tak? No bo z jednej strony to może, jak pani wspomniała sama, że są momenty takie trochę lepsze i trochę gorsze. Jeśli chodzi o ten moment lepszy, to przede wszystkim pojawia się pytanie, na ile państwo w rozmowie razem jakby uświadamiacie sobie razem, że pani syn ma problem natury psychicznej. Bo jeżeli on wie o tym, że ma ten problem, natomiast trudność pojawia się w momencie, gdy jest schizofrenia, to w tym momencie, gdy on ma problem, to rzeczywiście może nawet nie używać sformułowania na razie ubezwłasnowolnienie, tylko powiedzieć wprost, słuchaj, skierowałem sprawę do sądu, bo muszę też zabezpieczyć twoje bezpieczeństwo, tak? To tak nie po polsku trochę powiedziałem, ale to do tego się sprowadza, żeby zabezpieczyć twoje dobra, tak? Bo widzisz sam, że w momencie, gdy pojawia się choroba, pojawią się trudne sytuacje, których później nie będziemy mogli odkręcić, prawda? I myślę, że w tym momencie trzeba by powiedzieć o tym, bo sąd, to też jest ważne, bo musi pani o tym wiedzieć, pani Mario, że tak jak pani powiedziała, że pani jest jedyną de facto bliską mu osobą, to sąd wyznaczy prawdopodobnie panią, będzie chciał wyznaczyć panią jako opiekuna prawnego pani syna, jeżeli podejmie decyzję o ubezwłasnowolnieniu. I wtedy decyzje formalne będzie podejmować pani. Oczywiście może się zdarzyć taka sytuacja, że pani syn powie, że ja się nie zgadzam na pewne rzeczy, na przykład u lekarza, i wtedy lekarz będzie musiał z mocy prawa skierować de facto zapytanie do sądu, czy będzie można na przykład podjąć operację, na przykład wobec pani syna. Natomiast z mocy prawa pani wtedy staje się decydentem, pani decyduje o pewnych rzeczach, dokładnie tak samo jak na pewno pani o tym pamięta jako mama, bo myślę, że każda mama to pamięta, dokładnie w momencie, tak jak kiedy pani syn był po prostu dzieckiem, bo ubezwłasnowolnienie jest de facto, strasznie dużo de facto mówię, przepraszam, ale to z nerwów, jest cofnięciem sytuacji prawnej do sytuacji dziecka. Jeżeli, podkreślam, trudno mi ocenić, jaki jest stan pani syna, bo zdarzają się takie sytuacje, gdzie... I kojarzę takie sytuacje, gdzie rodzic w ogóle nie powiedział o tym dziecku i dziecko dowiedziało się o tym dopiero na sprawie sądowej, bo obawiał się na przykład rodzic o zachowanie tego dziecka, o jego reakcję w tym wypadku. Także to, co ja mogę zupełnie, tak naprawdę trochę po omacku, proszę mi wybaczyć mówiąc, ale rzeczywiście na pewnego rodzaju wyczekanie do momentu, gdy państwo macie jakiś dialog, macie jakąś rozmowę, gdy widzi pani u niego jakąś krytyczną ocenę swojego postępowania, to wtedy powiedzenie wprost, skierowałam sprawę do sądu, nie przeciwko tobie. Chcę, żebyś wiedział, że bardzo cię kocham, ale sąd musi pomóc nam, by zabezpieczyć twoją przyszłość. I przedstawić to na tej zasadzie, bez używania słowa ubezwłasnowolnienie, zabranie praw i tak dalej, bo myślę, że każdemu się to źle kojarzy, a przede wszystkim zwracać uwagę na to, że tu chodzi o jego bezpieczeństwo i o jego dobro. No, na tym etapie z tą wiedzą, dziękując też pani za to, co pani powiedziała, bo to jest ważne, też proszę pamiętać o tym, o czym powiedziałem tutaj też wcześniej pani Madzi. Proszę pamiętać też o tym, że pani ma pełne prawo też do tego, żeby uzyskać wsparcie na przykład w różnych poradniach. Są różne poradnie na terenie, z tego co zrozumiałem, pani jest z Warszawy. W Warszawie jest mnóstwo organizacji wspierających rodziny osoby chore psychicznie i też proszę pamiętać o tym, że ma pani też prawo nie tylko do tego, żeby troszczyć się o swojego syna, co jest bezcenne, piękne i wspaniałe, bo miłość matki jest bezcenna, ale ma pani też pełne prawo do tego, żeby zatroszczyć się o samą siebie. Tyle mogę doradzić.
No bardzo, bardzo dziękuję za to, bo ja co prawda właśnie jestem z Warszawy, ale jakoś tak nie jest mi bardzo trudno znaleźć właśnie taki ośrodek czy takie...
To bardzo bym prosił, żeby pani zadzwoniła na przykład, to będzie tak zwane lokowanie produktu, ale państwowego produktu. Proszę zadzwonić do Biura Rzecznika Praw Pacjenta. W Biurze Rzecznika Praw Pacjenta działa bardzo dobry, podejrzewam, że niektóre osoby z tego departamentu mogą nawet nas słuchać, Departament Zdrowia Psychicznego. To jest departament, który zajmuje się właśnie promowaniem zdrowia psychicznego, ochroną zdrowia psychicznego i oni mają przede wszystkim kontakty do różnych organizacji, które świetnie na terenie naszej stolicy działają, właśnie wspierając nie tylko ludzi w kryzysie psychicznym, ale także rodziny, bo Pani prawdopodobnie będzie ponownie prawnym opiekunem swojego syna, jeżeli jest tego typu sytuacja, czyli ponownie będzie pani opiekować się prawnie swoim dzieckiem i pani potrzebuje też tego wsparcia i proszę się też go nie bać, bo to jest troszeczkę tak, jak wnosimy dziecko na górę. My musimy mieć siłę, żeby je wnieść, bo samo nie da rady. I teraz jest w takiej sytuacji pani syn, że on sam nie da rady. On może wykonywać różne działania z powodu choroby, które będą działaniami szkodliwymi nie tylko dla pani, ale przede wszystkim dla niego. I pani doskonale o tym wie. Ubezwłasnowolnienie jest dla niego, proszę się nie obrazić, ale nie dla pani, tylko dla niego, żeby on nie zrobił sobie krzywdy formalnej, finansowej czy jakiejś prawnej, prawda?
Bo ja to też tak rozumiem i też do tego dojrzałam, że to właśnie po to robię, żeby no więcej sobie, żeby jego zabezpieczyć. O tak. O sobie nawet nie myślałam, ale...
Natomiast ale nawet właśnie... bym proponował, bo wiadomo, że rozmowa radiowo-telefoniczna nie wszystko wyjaśni, ale nawet bym proponował, odpowiadając też na pani pierwsze pytanie, by gdy będzie pani szukać tego typu miejsc, nawet proszę iść do, nie wiem, poradni najbliżej pani, do zwykłej poradni albo poradni zdrowia psychicznego, żeby pokierowali panią do tego miejsca. I gdy będzie pani miała kontakt na przykład z jakimś psychologiem, terapeutą, to proszę nawet spytać, zadać dokładnie to samo pytanie, które ja zadałem, które mnie pani zadała tutaj nam. Jak powiedzieć synowi o tym, bo być może w trakcie takiej spokojnej rozmowy twarzą w twarz pewne rzeczy pani się też przypomną i być może będą nowe ścieżki, by synowi powiedzieć o na pewno niełatwej sprawie, jaką jest ubezwłasnowolnienie. Pozdrawiam bardzo mocno i bardzo dziękujemy za ten naprawdę ważny telefon.
Dziękuję również za te wszystkie informacje, które otrzymałam dzięki tej audycji.
Kłaniam się nisko z Panem Bogiem.
Szczęść Boże, Pani Mario. No już czas nam się kończy, jeszcze 3-4 minutki mamy, żeby parę słów jeszcze powiedzieć na koniec. Choroba psychiczna w rodzinie. Co jeszcze by, uważa Pan, należałoby o czym przypomnieć słuchaczom?
Choroba psychiczna w rodzinie jest na pewno takim momentem, który jest kryzysem dla wszystkich uczestników życia rodzinnego. Dla rodziców, dla dzieci, obojętnie czy spojrzymy na to z perspektywy rodzica, czy z perspektywy dziecka. Jest to sytuacja, która wymaga pewnego spionizowania. Bardzo często w mediach zapewne Państwo słyszycie słowo demokracja. I mogę Państwa zapewnić o jednym. Choroba psychiczna jest bardzo demokratyczna. Chorzy psychicznie bywają wybitni naukowcy, jak profesor John Nash, zekranizowany w pięknym filmie, zresztą piękny umysł, ale także w osoby, które być może w ogóle nie mają wykształcenia, są osobami, którym nie udało się na przykład zakończyć żadnego etapu szkoły. Choroba psychiczna powoduje, że musimy spojrzeć na pewne rzeczy zupełnie z innej perspektywy. Musimy nastroić się na poznanie nie tyle tego przyczyn, bo przyczyny tego bardzo często są nie do końca dostrzegalne i dotykalne, ale przede wszystkim na nauczeniu się, jak funkcjonować ze sobą, która, jak już dwukrotnie o tym powiedziałem dzisiaj, czasem słyszy pewne rzeczy, których nie ma, a czasem je widzi. I musimy jakby rozpoznać to dokładnie, jak wygląda tego typu obraz. Jeśli chodzi o rodziny, proszę pamiętać też o tym, o czym powiedziałem teraz pani Marii, wcześniej też pani Madzi. Każda rodzina ma prawo do wsparcia. Do wsparcia o różnym charakterze, lekarskim, terapeutycznym, ale także duchowym. To jest też bardzo ważny dla mnie taki trochę apel do naszych świetnych kapłanów. Ja rozmawiam bardzo często z księżmi na ten temat. Nie bójcie się pytać też. Nie bójcie się pytać, nie bójcie się szukać mądrych terapeutów, mądrych psychologów, bo może być wielokrotnie sytuacja taka, gdy penitenci, gdy osoby, które poszukują wsparcia duchowego, będą doświadczały różnych kryzysów psychicznych. I wtedy konieczne jest nie tylko bardzo ważne wsparcie modlitewne, wsparcie duchowe, które, jak słyszeliśmy w opisanym tutaj u nas w zasadzie cudzie, jest bezcenne i unikalne, ale konieczne jest także zwrócenie się w stronę terapeutów, psychologów, a czasem także psychiatrów, którzy kompleksowo spojrzą też z boku na zachowanie i wypowiedzi danej osoby. Nie bójmy się pytać, nie bójmy się szukać, ale też mam wielką, wielką prośbę dzisiaj w dniu śmierci człowieka, który upominał się o godność każdego człowieka, bez względu na jego rasę, wygląd, etap rozwoju. Jan Paweł II był tym człowiekiem, który nazywany jest też papieżem praw człowieka, między innymi dlatego, że to on dokonał gloryfikacji osoby ludzkiej. W osobie chorej psychicznie, ja pamiętam takiego człowieka, to tak na koniec może, wchodzę na oddział i widzę człowieka mojego rówieśnika, podobno właśnie niepełnosprawny, upośledzony umysłowo, który był przywiązany pasami do łóżka. Czasami tak się zdarza, drodzy Państwo, i to też nie jest sadyzm pracowników szpitala, bo nikt nie lubi unieruchamiać pacjentów, uwierzcie mi. A przynajmniej myślę, że znacząca większość. Pamiętam, ten człowiek był unieruchomiony, bo się cały czas bił po głowie, uderzał głową w ścianę. Był z domu pomocy społecznej, mieszkańcem tego domu pomocy społecznej. Był moim rówieśnikiem. I pamiętam, usiadłem obok niego na tym łóżku, chociaż tego się nie powinno podobno robić. I ten człowiek patrzył mi w oczy. Był moim rówieśnikiem. Te oczy osoby, którą byśmy nazwali szaloną, inną, tak? Już nie będę dalej mówić, bo właśnie szanuję godność tej grupy osób. Oczy tego człowieka ukrywały jakąś tajemnicę, tajemnicę człowieczeństwa. Bez względu na to, co widzi człowiek, co słyszy, jakie ma doświadczenie, on wymaga od nas szacunku. I być może Pan Bóg, to już taka refleksja człowieka, który cały czas zaskakuje się Bożym miłosierdziem, być może Pan Bóg właśnie pozwala, jeżeli można tak powiedzieć, no pozwala na obecność osób właśnie, które widzą i słyszą więcej po to, by byli dla nas pewnymi nauczycielami, nauczycielami człowieczeństwa. Bardzo dziękuję za te wszystkie głosy, które były.
Dziękuję naszemu gościowi za przyjazd i za opowiedzenie o chorobie psychicznej w rodzinie. Bardzo temat potrzebny, rzadko jednak pojawiający się na antenie, a problem jest i trzeba z miłością podchodzić, a zarazem sobie radzić tak, by przede wszystkim sam pacjent siebie nie krzywdził. Doktorowi Błażejowi Kmieciakowi bardzo serdecznie dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję tutaj i obecnym w studiu, wszystkim osobom, które i prowadziły i realizowały ten program, ale też dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy do nas dzwonili, którzy nas słuchali, którzy są i którzy wiedzą, że doświadczają trudności i z pomocą Bożą idą dalej. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję Pani Joannie za realizację audycji i do kolejnego wtorku. Żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.